Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszego gościa, księdza Sławomira Kostrzewę, kulturoznawcę. Serdecznie witamy, księże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Temat, który dzisiaj ksiądz poruszy, to będą współczesne zagrożenia rujnujące rodzinę i małżeństwo.
Konkretnie uzależnienia.
Uzależnienia i również nie tylko wyliczenie ich, ale również co można z tym zrobić, żeby owoce, że tak powiem, nie były zbyt dalekosiężne, w sensie takim, żebyśmy się dostali do nieba. Bo trudności, które przeżywamy na ziemi, oczywiście krzyże są realne i są męczące, niekiedy trudne do zaakceptowania, natomiast przed nami wieczność. Jak rozegramy te sprawy, które teraz nas dotykają, niekiedy bardzo boleśnie, czy właśnie potrafimy z pokorą do tego podejść, że nie jesteśmy doskonali, czy będziemy uważać, że wszystko wiemy najlepiej. No, w pychę wbija nas cały świat, wszystkie media, że jesteś najważniejszy. Ale to jest przekaz diabelski. To pycha to jest przymiot nie Boga, tylko właśnie tej drugiej strony. Współczesne, to znaczy nie uzależnienia rujnujące małżeństwa. Ksiądz Sławomir Kostrzewa. Prosimy bardzo, księże.
Tak, bez wątpienia, kiedy podejmujemy temat uzależnień, musimy mieć świadomość, że mówimy o sprawach, które dzisiaj są bardzo często podejmowane w rozmowach duszpasterskich czy w konfesjonale. I podejmują go osoby, które albo w sobie rozpoznały ten problem, albo ten problem widzi jego otoczenie, czyli na przykład współmałżonek, dzieci czy rodzice. I też na samym początku trzeba powiedzieć, że mówimy o sprawie, która rodzi wiele emocji. Jest to temat, który wiąże się z cierpieniem niezliczonej rzeszy ludzi. Mówimy o sprawach, która w pewnych rodzinach ciągnie się latami, jeśli nie pokoleniami. Dlatego jeśli mówimy o tych sprawach, to musimy mieć świadomość, że mówimy o sprawach decydujących dla historii wielu rodzin. To są sprawy nieraz graniczne w życiu tychże rodzin. Ich pojawienie się w małżeństwie, w rodzinie przewraca życie do góry nogami. Prowadzi do poważnych kryzysów, a nieraz do rozpadu rodzin czy małżeństw. No i też trzeba wiedzieć, że nie ma prostych rozwiązań i prostych recept. Przygotowując się do tej audycji, podjąłem wiele rozmów z różnymi osobami, które w jakimś stopniu są zaangażowane w te sprawy. Historie dotyczą ich samych. I to, co łączy je wszystkie, to świadomość, że dobrze byłoby powiedzieć coś, co da nam nadzieję, i będziemy starali się dzisiaj też taką nadzieję wam przekazać, ale też bardzo prosili. Proszę księdza, niech ksiądz powie, że są to sprawy objęte jakąś wielką Bożą tajemnicą, dlaczego Bóg nieraz dopuszcza w historii rodzin tego rodzaju cierpienie. Tak więc, mówimy o czymś, co bardzo głęboko sięga tajemnicy ludzkiej słabości, bezradności, ale także jest to przestrzeń działania Pana Boga, doświadczania Jego potęgi. I tak, jako kapłan spotkałem się z wieloma ludźmi, którym po wielu latach udało się wyjść z nałogu, no ale też spotkałem takich, którzy stracili tych, których kochali, ponieważ po ludzku przegrali, nie zwyciężyli z tym nałogiem. Większość ludzi, których dotyczy sprawa uzależnienia współmałżonka albo kogoś z rodziny, ma też poczucie, że porusza się w przestrzeni, w której trudno podejmować słuszne decyzje. Ale też mamy świadomość, że od właściwej reakcji na to, co dzieje się w ich życiu albo w życiu ukochanej osoby, która boryka się z takim cierpieniem, zależą dalsze lata życia ich samych, ale także i ta sprawa dotyczy życia wiecznego, jak już tutaj Pan powiedział na samym początku, tej najważniejszej sprawy, dla której zostaliśmy stworzeni. Albo wiecznego zbawienia, albo nie daj Boże, potępienie. A to na ziemi już z pewnością. Albo szczęścia rodziny, albo też przedłużania się niekończącego cierpienia. No też musimy mieć świadomość, że żyjemy w kraju, w którym niemal każdy obywatel posiada w najbliższej rodzinie kogoś uzależnionego w znacznym stopniu. A więc nie jest to temat obojętny. I też, kiedy o nim mówimy, być może przychodzą nam na myśl najgorsze wspomnienia. Wspomnienia dobrze znanych dramatów rodzinnych. I nieraz jest też tak, zauważyłem, że kiedy podejmujemy ten temat, mówimy o tych sprawach, to osoby, które słuchają, to równocześnie przekładają to, co słyszą, na dobrze znane sobie realia. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że nastąpi negacja tego, co się słyszy, odrzucenie, gdy ktoś im radzi, ponieważ podświadomie zakładają, że no może w innych przypadkach takie rady miałyby zastosowanie, może byłyby skuteczne, może by komuś innemu pomogły, ale w naszym przypadku, w przypadku naszej rodziny, w przypadku moich dzieci, współmałżonka, no niestety już nic nie pomoże. I ufajmy, że tutaj, w waszym przypadku tak nie będzie. Dlatego też, słuchając takich tematów, z pewnością potrzeba otworzyć się na Bożą łaskę, zaprosić Pana Jezusa, żeby szatan nie przeszkadzał w przyjmowaniu tego, co ma być powiedziane, co macie usłyszeć, żeby szatan nie drapał tych ran, wspomnień, które w nas ciągle jątrzą. I może dobrze teraz byłoby się pomodlić o łaskę wyciszenia emocji, pomodlić o ograniczenie szatanowi dostępu do naszych umysłów, wyobraźni, serca. Tak więc teraz w chwili ciszy zaprośmy Pana Jezusa i prośmy Go o to, żeby te wszystkie słowa, które tu zostaną wypowiedziane, były zgodne z Jego wolą, żeby głęboko dotykały naszych serc, umysłów, ale też, żeby Pan Bóg zamknął dostęp szatanowi do naszych serc, żeby on nie przeszkadzał w przyjmowaniu tych treści. Prosimy Ciebie o to, Panie Jezu. I tak na samym początku spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie uzależnienia dzisiaj dotykają małżeństw i rodzin. I od razu chciałbym powiedzieć, że nie wypowiadam się jako jakiś specjalista od terapii osób uzależnionych, ale jako zwykły ksiądz, duszpasterz, który swoją wiedzę opiera na zwykłym kapłańskim doświadczeniu towarzyszenia wielu rodzinom. I jak powiedziałem, no niemal w każdej rodzinie ktoś taki się pojawia. Miałem też okazję przez rok towarzyszyć duszpastersko pewnej wspólnocie osób uzależnionych od alkoholu. Co tydzień odwiedzam ich, odprawiam dla nich msze święte i w jakimś sensie miałem okazję poznać także serca takich osób, osób, które są w procesie uzdrawiania. Na pewno też jest jakiegoś rodzaju stereotypem myślenie, że osoba uzależniona to alkoholik. Oczywiście, bez wątpienia. Miażdżący procent uzależnionych dotyczy właśnie alkoholu, ale też, jak już tutaj zostało powiedziane na początku, żyjemy w XXI wieku, w czasach, w których uzależnienia dotyczą wielu przestrzeni. I mówimy nie tylko o jakichś dobrze znanych nam używkach, ale także o sprawach, których po prostu nauka nie zdążyła nazwać. I często, tak jak powiedziałem, trudno nam jest rozpoznać, w jaki sposób możemy pomóc osobie, która tkwi w takim nałogu. I postarajmy się na początku pewne sprawy uporządkować, bo też zauważyłem w rozmowach z takimi osobami, że gdzieś tam te podstawy dzisiaj się rozmywają. Mianowicie, kiedy mówimy o uzależnieniach, to mówimy o używkach bądź działaniach albo bodźcach, które wpływają uzależniająco i upośledzająco na nasze władze, szczególnie władze psychofizyczne. I można je podzielić na dwie grupy. Mianowicie na substancje albo bodźce, które zawierają w sobie substancje uzależniające, na przykład alkohol czy narkotyki. I jest druga grupa, mianowicie są to używki bądź bodźce, które same w sobie nie zawierają takich substancji uzależniających albo zawierają je w stopniu minimalnym. No, na przykład czekolada, kawa, słodycze, ale nawet także może to być sport. No ale jednak wiążą się dla naszego organizmu z doświadczaniem bardzo konkretnej przyjemności. I o uzależnieniu od nich mówimy wtedy, gdy nie potrafimy już kontrolować albo zrezygnować z tego, co wiąże się dla nas z przyjemnością. I gdy zaczynamy tej sprawie podporządkowywać inne płaszczyzny naszego życia. Kiedy ta sprawa zaczyna w naszym życiu po prostu dominować albo wręcz nas zniewalać. I jeszcze możemy podkreślić takie jedno słowo, które bardzo często pojawia się w takich przypadkach, po prostu kiedy odczuwamy przymus. przymus, doświadczenie jakiegoś bodźca. Wtedy mówimy o uzależnieniach. Dlatego też jaki jest wniosek? Uzależnić się można dzisiaj od niezliczonej liczby substancji, działań czy bodźców. Po prostu uzależnić nas może wszystko, co oddziaływuje w naszym umyśle albo na nasze ciało, na ośrodek przyjemności. No i też w tym momencie warto by wspomnieć o prawu osłabiania bodźca, czyli to, co na początku sprawiało nam przyjemność, po pewnym czasie nie sprawia takiej samej przyjemności przy tym samym natężeniu bodźca. I żeby otrzymać podobny do tego pierwotnego stan przyjemności, należy intensyfikować poziom bodźca. Czyli narkomanowi na początku wystarczały miękkie narkotyki, ale po pewnym czasie jego organizm tak się przyzwyczaił do tego bodźca, że odczuwanie przyjemności się zmniejszyło. I wtedy, żeby odczuwać podobną przyjemność do pierwotnej, musi narkoman zwiększać dawkę narkotyków albo sięgać po coraz mocniejsze narkotyki. Ja tu użyłem przykładu narkotyków, ale można by tutaj dosłownie wszystko w to samo miejsce włączyć. I problem jednak polega na tym, że taka osoba nie jest już w stanie samodzielnie z tego zrezygnować. Jego organizm po prostu uzależnił się od tej substancji. Tak więc, jak powiedziałem, uzależnić może dosłownie wszystko. Wszystko to, co wymyka się spod naszej kontroli. Co jest ciekawe i co jest paradoksem, że taka osoba uzależniona przez długi czas jest przekonana, święcie przekonana, że ma pełną kontrolę nad tym, co ją zniewala. I to jest bardzo typowe. O jakich mówimy dzisiaj uzależnieniach? Oczywiście na pierwszym miejscu to jest alkohol, narkotyki, papierosy, ale także niestety dzisiaj to jest pornografia, masturbacja, seks. Mamy dzisiaj jako pokolenie, jako społeczeństwo bardzo ułatwiony dostęp do tego rodzaju bodźców. Kiedyś dzieci, młodzi ludzie musieli się naprawdę nastarać, żeby wejść w tego typu treści, a dzisiaj to wystarczy dosłownie komórka. Komputer, dostęp do internetu. Kiedyś tym hamulcem był wstyd. Wstyd przed tym, żeby podejść do pani w kiosku ruchu i poprosić o taką gazetę czy magazyn, w którym pojawiały się takie treści. No, dzisiaj tego problemu nie ma. To jest dosłownie kilka kliknięć. I przez długi czas najbliżsi nawet nie domyślają się, że ich ktoś, kogo kochają, czy to syn, czy mąż, no, po uszy jest zatopiony w tego rodzaju problemach. Kolejne współczesne zagrożenia związane z uzależnieniami to jest uzależnienie od hazardu i od zakupów. Mamy coraz więcej pieniędzy, chcemy je wydawać, niekończące się promocje i też cała kultura oparta na konsumpcjonizmie, która wmawia nam, że musisz mieć nowe, musisz mieć coraz więcej. Jeżeli tego nie masz, jesteś gorszy, a chcesz być lepszy, a więc powinieneś kupować, nabywać i to będzie świadczyło o twoim statusie, statusie społecznym, materialnym, jak się ubierasz i tak dalej. A jako, że proces dokonywania zakupów dzisiaj się bardzo ułatwił, bo dosłownie wystarczy internet, myszka, a nawet zwykły telefon, komórka, to tu działa niestety prawo tego bodźca, prawda? Coś kupiłem, kliknąłem, chcę mieć, mam, przynoś mi to kurier do domu. Nawet fizycznie nie odczuwam tego momentu, jakim jest wydanie pieniędzy, bo te pieniądze spływają z konta, nie widzę ich. To wszystko maksymalnie upraszcza proces zakupów, nabywania, ale potem się zastanawiamy, no po co mi to było? To był jakiś impuls, nie panuję nad tym. Naprawdę spotykam dzisiaj wielu ludzi, którzy tego kompletnie nie kontrolują i też niestety wiele małżeństw z tego powodu się dzisiaj rozpada. Z czym mamy dzisiaj też problem? No z tym wszystkim, co jest związane z jedzeniem, z nadużywaniem tego jedzenia. Są osoby uzależnione od słodyczy, od czekolady, od miękkich używek, od kawy, herbaty. Niektórzy na przykład od gumy do życia, też słyszałem przedwczoraj takie świadectwo młodego człowieka, cukier uzależnia, chipsy, fast foody i tak dalej. Zatraciliśmy też jakieś takie hamulce przed tym, że no po prostu trzeba te sprawy, owszem są dobre, nie są same w sobie złe, ale no trzeba po prostu z rozsądkiem do tego wszystkiego sięgać, korzystać i umieć powiedzieć stop, to jest bardzo ważne. Wielki problem też społeczny, kolejna grupa, to jest uzależnienie od leków. Okazuje się, że jako Polacy kupujemy najwięcej leków w całej Europie, wydajemy najwięcej pieniędzy. No i też bazowanie na naszych lękach, bo chcę być zdrowy, chcę być długo młody. Nie potrafimy przyjąć tego, że mogę zachorować, nie chcę przyjąć zgody na to, że mogę doświadczać jakiegoś cierpienia. Ja mam być zawsze sprawny, nie chcę odczuwać w ogóle bólu, nie zgadzam się na starość. I jeszcze ktoś mnie straszy potencjalnym, niewyobrażalnym cierpieniem i dlatego też pakuję się w leki, na które wydaję mnóstwo pieniędzy, a które tak naprawdę rujnują moje zdrowie. Dalej media cyfrowe, uzależnienie od internetu. od telefonu. I to jest sprawa, która niestety dotyczy szczególnie młodego pokolenia, które kompletnie nie potrafi nad tym panować. Starsze pokolenie jeszcze przez długie lata bez tego wszystkiego się obywało. Niestety młodzi, to jest część ich życia, ale to jest znaczny procent ich życia i to, co z tym jest związane, uzależnienie od portali społecznościowych typu Facebook, od blogowania, od portali randkowych. I skoro też przy tym jesteśmy, może ten temat jeszcze później będziemy rozwijać. No niestety, ale to są właśnie te powody, te przestrzenie, gdzie często dochodzi do rujnowania własnych małżeństw, gdzie ktoś będąc w związku małżeńskim nagle chce się dowartościować, bo jego mąż czy żona nie zwraca już na niego tyle uwagi, ile na początku. I dlatego też zakłada sobie konto fikcyjne na portalu randkowym, no zawiązują się jakieś znajomości. Później, no niestety, jest utrata kontroli nad tym, co się dzieje w tym tak zwanym drugim życiu, żeby było jeszcze zabawniej w cudzysłowie, to są osoby, którym nie wystarczy jeden portal randkowy. On musi mieć konto na drugim portalu randkowym, na trzecim i to generuje dla niego przyjemność, że on w kilku miejscach od razu, od ręki będzie miał osoby, które go adorują, które go podziwiają, które chcą się z nim spotkać, przespać i tak dalej. I to prowadzi do wielkich nieszczęść w rodzinach i w wielu małżeństwach. Ten proces, niestety proces zdrad małżeńskich dzisiaj również został bardzo uproszczony. Dalej, uzależnić się możemy od tego, co jest związane z dostawcami rozrywki, a więc od telewizji, od seriali. Takie piękne świadectwo niedawno słyszałem pewnej kobiety, która jako młoda żona, właściwie to Pan Jezus jej pokazał, jaki ma wielki problem z serialami. Nigdy wcześniej nie miała takich problemów. Dopiero jak zaszła w ciążę, miało pojawić się jej pierwsze dziecko. Okazało się, że musi dużo czasu spędzić w domu, bo była to ciąża z podejrzeniem, że będzie zagrożona, więc lekarz zalecał jej jak najmniej wysiłku. Najlepiej, żeby była w domu, leżała. No to wiadomo, jedyną rozrywką telewizja i tak serial jeden, drugi, trzeci. Wkręciła się w to wszystko. I Pan Bóg jej w pewnej nocy pokazał taki sen, że ona siedzi przed telewizorem i z tego telewizora, z tego ekranu niejako wychodzi taki ciemny, taki bardzo złowrogi dym, który przez jej oczy, nos, uszy wchodzi, wnika w nią samą i przez to serce krwiobiegiem powoli zatruwa cały jej organizm i powoduje, że ona się czuje jakby sparaliżowana, jakby traciła swoje władze. I w pewnym momencie zobaczyła, że zatrute zostaje jej serce, które staje się coraz bardziej ciężkie i później, że to wszystko wchodzi do łona, a tam jest to życie, to dziecko i to dziecko nagle zaczyna się jakby bronić przed tym. I ona się obudziła. I ona zrozumiała, że Pan Jezus jej pokazał, ty zatruwasz nie tylko siebie, ale zatruwasz to dziecko. Że to gdzieś się odbije na tym, co dzieje się z twoim dzieckiem. W tym momencie, w jednym momencie praktycznie odrzuciła to wszystko, ale też mówi, że ona wie, że tu jest słaba i że to jeszcze nieraz się będzie w niej odzywało, że ona musi się bardzo pilnować. No, tak zresztą jest z każdym z tych uzależnień. No więc, tak jak mówię, telewizja, seriale, ale też dla niektórych na przykład muzyka. No, wielkim problemem są gry komputerowe, które zdawałoby się dotyczą tylko młodych, ale nie, to też dotyczy osób dojrzałych i nie jeden raz rozmawiałem z osobami, które skarżyły się na współmałżonka, dorosłą osobę, która nieraz miała po 30, 40, 50 lat, że ona potrafi całymi godzinami, cały swój wolny czas spędzać przed komputerem, przed grami komputerowymi. To jest dzisiaj tak skonstruowane, żeby się człowiek nie mógł od tego uwolnić. Tam są zaimplementowane bardzo konkretne metody, nad którymi głowili się naukowcy, co zrobić, żeby człowiek nie jedną godzinę spędził przy grze komputerowej, ale żeby zechciał spędzić drugą, trzecią, kolejną. Żeby to było jego drugie życie. Żeby kupił drugą część tej samej gry. Żeby wydawał na to niemałe przecież pieniądze, bo koszt dobrej gry komputerowej to jest dzisiaj około 200 zł, a nawet więcej. Owszem, są pewne ułatwienia, tak zwane abonamenty, no ale jednak to kosztuje. No ale czy da się przeliczyć na pieniądze stracony czas? Oczywiście nie. Czas, który miałeś poświęcić dzieciom, który miałeś poświęcić współmałżonkowi, czas, który miał być na rozwój twojej relacji z Panem Bogiem, no tak, tego czasu się nie wróci i tak jak mówiliśmy o tym zagrożeniu życia wiecznego, to bez wątpienia tutaj możemy mówić o takiej sprawie. I teraz już zamykając tę część, można by jeszcze przejść do takich uzależnień, jakimi są na przykład imprezy, uzależnienie od zabawy, uzależnienie od zainteresowania innych osób, moją osobą, że ja chcę na siebie zwracać uwagę, muszę być w centrum uwagi, a więc publikuję ciągle newsy na Facebooku o sobie, o moim życiu, co się dzieje, co zjadłem i tak dalej, bo muszę być w centrum uwagi, muszę mieć te lajki i tak dalej. Dalej, no niestety uzależnienie od pracy, problem pracoholików, uzależnienie od drugiej osoby, nieraz jest to bardzo patologiczne, niezdrowe przywiązanie do niej, że jeżeli już nie mam przy sobie takiej osoby, która mnie adoruje, to jestem bardzo nieszczęśliwy. To jest problem niestety często poranionych osób, które ciągle chcą, żeby ktoś był obok nich, albo uzależnienie od, w cudzysłowie, miłości, bo to nie jest miłość, że ktoś mnie musi ciągle kochać, adorować. I to prowadzi później do ruiny. Są osoby też uzależnione od kłamstwa, od oszukiwania, uzależnione od kradzieży. No popatrzmy, uzależnienie od czynienia zła, od szkodzenia. Co więcej, kolejna grupa będzie mówić o szkodzeniu samemu sobie, własnemu ciału, a więc niestety uzależnienie od cięcia się, samookaleczania, tatuaże, które szkodzą naszemu ciału, które przecież nie należy do nas, to jest świątynia Boga i mamy prawa niszczyć tego ciała, szkodzić temu ciału. To taki daje przykład właśnie książki, prawda, pożyczonej książki. Nasze ciało nam zostało pożyczone, my mamy je Bogu oddać, dbać o nie. Więc jeżeli ja pożyczę od kogoś książkę, to nie mam prawa po tej książce pisać i robić, co się z nią podoba. To samo w tym przypadku. No i już mówimy o tej kolejnej grupie, zadawanie bólu sobie bądź innym, że jakiś rodzaj masochizmu, dewiacji. No ale niestety i takie są. Ale właśnie tak na koniec, gdybym miał wskazać, które z tych zagrożeń jest najbardziej rujnujące dla nas, dla życia wiecznego, dla rodzin dziś, to jest coś, o czym wcześniej nie powiedziałem, ale to jest problem bardzo poważny, mianowicie bycie naj. Uzależnienie od tego, że mam być naj, a więc właśnie taka adrenalina, sukces, musimy się w pracy udawać, najlepszy w pracy, najlepszy w domu, wzorowy mąż, wzorowa matka, wzorowe dziecko. I później nie potrafię przyjąć porażki, tego, że mi się coś nie udało. I nawet przed Bogiem staram się być ciągle naj, a jeżeli coś mi się nie uda, upadnę, to człowiek już niestety leży, odwraca się od Pana Boga. To jest też jakiś rodzaj pychy, on wynika z pychy. Większość tych uzależnień, może w dalszej części o tym będziemy mówić, niestety opiera się na tym grzechu, jakim jest pycha i no niestety, jak jest to powiedzenie, pycha z nieba spycha, tak właśnie człowiek szukając tego zaspokojenia tu na ziemi, niestety, jeśli straci z oczu Pana Boga, to sam sobie na ziemi gotuje piekło.
I dalej, proszę księdza, i dalej.
No to dobrze, jeżeli mogę mówić dalej, to w takim razie trzeba powiedzieć sobie, dlaczego tak trudno wyjść z uzależnienia. No tak, w opinii wielu psychologów tak trudno jest wyjść z uzależnienia, gdyż to dotyczy nie tylko ciała, ale też umysłu. I skuteczność terapii związana jest z tym, na ile proces uzdrowienia obejmie obie płaszczyzny. Ale co ciekawe, no nie można zapominać, że tak mówi nauka, tak mówi psychologia. My jesteśmy jednak ludźmi wierzącymi, chrześcijanami i bardzo szybko jednak ci naukowcy przekonują się, że wskaźniki skuteczności wychodzenia z nałogów opierających się właśnie na tych dwóch zasadach, że uzdrowić trzeba ciało i umysł, są dość niskie. Są niskie, bo zapomina się o trzeciej płaszczyźnie władzy, na którą oddziaływują uzależniające nas sprawy, mianowicie na duszę. A więc nie tylko ciało, nie tylko umysł, ale także dusza. I uzdrowienie, wyjście z uzależnienia musi obejmować nie tylko ciało i umysł, ale także duszę człowieka. A dzisiaj się często o tym zapomina. I tak właśnie jakaś osoba wierząca szuka pomocy w różnych ośrodkach, nawet katolickich. I tam nieraz no po prostu zapomina się o tych podstawach. O tym, że trzeba także uzdrowić duszę, że dusza to nie jest jakaś katolicka fikcja, ale jednak integralna część istoty ludzkiej. Jeżeli chcemy komuś pomóc skutecznie wyjść z tego uzależnienia, to jednak trzeba patrzeć na człowieka jako na całość. I wtedy możemy mówić o uzdrowieniu, pełnym uzdrowieniu, jeśli uwzględnimy w procesie uzdrowienia Pana Boga. Dusza jest szczególną przestrzenią, w której działa Pan Bóg i którą uzdrowić może tylko Bóg, bo tylko On ma wgląd w naszą duszę. Lekarz może uzdrowić ciało, ale duszę wyłącznie Pan Bóg. I dalej, jeśli uzależnienie dotyczy nie tylko ciała i umysłu człowieka, ale także jego duszy, to nie można pomijać faktu, że mówimy wtedy nie tylko o uzależnieniu, ale też zniewoleniu, że uzależnienie często jest związane ze zniewoleniem. I uzależnieniu towarzyszy zniewolenie. Zniewolenie należy rozumieć jako stan duchowy będący skutkiem oddziaływania na ludzkie dusze, na ludzkie władze samego szatana. A więc walcząc ze zniewoleniem, nie walczymy ze substancjami typu alkohol, nikotyna, ale z bardzo konkretnym bytem duchowym, któremu człowiek dobrowolnie, przynajmniej na pewnym etapie, oddał w posiadanie część władz swojego duszy i ciała. I tej walki nie przeprowadzi się za pomocą jakiejś teorii czy substancji chemicznych czy leków, mających na przykład na celu detoksykację organizmu, ale jednak za pomocą środków duchowych, takich jak sakramenty czy modlitwa. Owszem, są lekarstwa, które uzdrowią ciało, ale są lekarstwa, które uzdrawiają duszę, które pomagają wyrwać się ze zniewolenia. I tymi lekarstwami są modlitwa, sakrament. A tym lekarzem jest sam Jezus Chrystus, Bóg. Tylko i wyłącznie Jezus uzdrawia i wyzwala. Nie terapeuta, ani tym bardziej. Sam uzależniony nigdy sam siebie nie uzdrowi. Tylko Jezus uzdrawia. O tym trzeba dzisiaj przypominać. I powtórzmy. Proces wychodzenia z uzależnienia musi zakładać walkę ze zniewoleniem, a tej nie da się przeprowadzić z pominięciem Pana Boga. O jakimkolwiek uzależnieniu dziś nie będziemy mówić, a tak wielu nawet nie potrafi tego nazwać, bo mówimy przecież o sprawach, które ciągle się pojawiają. I co ciekawe, właśnie katolickie ośrodki pomocy osobom uzależnionym mogą pochwalić się bardzo wysokimi wskaźnikami całkowitego i trwałego wyprowadzania pacjentów z różnych form uzależnienia. A dzieje się tak właśnie dlatego, ponieważ w procesie uzdrawiania, wychodzenia człowieka z nałogu, doprowadzenia do nawrócenia towarzyszy doprowadzenie człowieka do spotkania z Bogiem. Jeden z takich ośrodków, na przykład Czenakolo, jako jeden z najważniejszych momentów terapii uważa czas poświęcony na osobistą modlitwę, szczególnie adorację Najświętszego Sakramentu, częstą spowiedź i codzienny udział w Eucharystii. I też słyszałem bardzo dobre opinie o tych terapiach, które opierają się na tak zwanych 12 krokach, ale mam tutaj na myśli konkretnie te terapie, które w te 12 kroków włączają jednak takie programy, które zawierają katolicki kerygmat. I jeszcze bardzo ważna rzecz, mianowicie jeśli chcemy pomóc osobie uzależnionej, musimy zrozumieć, dlaczego doszło do tego uzależnienia, czyli gdzie były słabe punkty tej osoby. I też, żeby zrozumieć to, potrzeba zrozumieć proces zniewolenia duchowego, jak on przebiega. Tak więc to, co teraz będę mówił, to jest nic innego jak streszczenie katolickiego rozumienia procesu zniewolenia duchowego. A więc to jest pewna podstawa katechetyczna, o której niestety dzisiaj wielu zapomina. I po pierwsze w tym zniewoleniu pojawia się pokusa. I to jest pokusa bazująca na zwykłej ludzkiej ciekawości, typu chcę wypróbować czegoś nowego, ciekawe jak to jest, pojawiła się nowa strona, nowy magazyn, chcę wejść, nowy serial, chcę kliknąć, portal randkowy, nigdy nie byłem, chcę wyrobić sobie zdanie i tak dalej. No, diabeł bazuje na naszej ciekawości, niezdrowej ciekawości. I w punkcie drugim następuje osłabienie ludzkiej woli, ponieważ przez uleganie tym pokusom. I tutaj wielką wartością są posty. Posty, które ćwiczą wolę, które uczą nas ujarzmiać ciało, kontrolować pragnienia czy zachcianki. Zwróćmy uwagę, jak dzisiaj krytykowane są posty, jak wielu ludzi z nich zupełnie zrezygnowało, choćby nawet z tych postów w każdy piątek, no najprostszych, żeby po prostu nie jeść mięsa. No, są tacy ludzie, którzy nawet tego nie potrafią. I ci, którzy z tego rezygnują, mają wielkie predyspozycje do tego, żeby popadać w nałogi, bo zapominamy, jakim dobrodziejstwem są posty. I co dalej ciągnie się z uleganiem pokusom? No, trwanie w grzechach lekkich. A jeżeli te nie będą na bieżąco ujarzmiane, no niestety zrodzą grzechy ciężkie. Czyli od lekkiego, sporadycznego nadużycia bodźca bardzo szybko dochodzi do braku umiaru i do poważnego nadużycia bodźca. I co jest jeszcze tutaj warte zauważenia, że bardzo łatwo wtedy rozgrzeszamy się, no bo to jest przecież grzech lekki, nawet się z niego nie spowiadamy, uważamy, że się nic się nie stało, nic się nie stało, bo tylko kilka godzin straciłem przy serialu czy przy grze komputerowej, wolno mi było, przecież odpoczywam i tak dalej. No ale jeżeli te kilka godzin składa się w wymiarze tego, nie wiem czy miesięcznym, już wiele godzin, no to już jest sprawa poważna, tylko trzeba się nad tym zastanowić. I tutaj dochodzi do kolejnego punktu, mianowicie do braku autorefleksji, czyli braku rachunku sumienia. To jest kolejny proces zniewolenia duchowego. Szatan zrobi wszystko, żeby się nie zastanawiał nad sobą, nad swoim życiem, nad grzechami ani lekkimi, ani tym bardziej ciężkimi. Ja to nazywam poważną awarią systemu autodiagnostyki. Jeśli do niej dojdzie w jakimkolwiek urządzeniu, to niestety bardzo szybko dojdzie do poważnej awarii tegoż urządzenia, co dopiero człowieka. Tak więc Pan Bóg nas wyposażył w ten rachunek sumienia, ale o niego trzeba dbać, jego trzeba używać. No i później niestety też kolejny etap to już jest tłumienie wyrzutów sumienia, jeśli się takowe w ogóle pojawią. W kolejnym etapie człowiek porzuca troskę o swoje życie duchowe na rzecz hołdowania swojemu ciału, a więc nie dusza, ale ciało. Zmysły, przyjemności zmysłowe. Szukam przyjemności, chcę je zaspokajać na pierwszym miejscu, zaspokajać swoje potrzeby. W kolejnym etapie człowiek odrzuci Pana Boga. Odrzuci Go jako prawodawcę, jako tego, który daje przykazanie, bo przecież niektóre przykazania ograniczają dostęp do niektórych bodźców. Ale my mówimy, przecież to jest dobre, to mi sprawia przyjemność. Dlaczego mam Pana Boga słuchać? Dzisiaj są inne czasy, prawda? W dekalogu nic nie ma o internecie i tak dalej. No właśnie, samo usprawiedliwianie sobie, odrzucanie Pana Boga. On ma być na pierwszym miejscu mojego życia, on ma być moim prawodawcą, a ja tymczasem sam stawiam się na jego miejscu. Stawiam siebie i swoje potrzeby. To jest już kolejny punkt tego zniewolenia. I jeszcze potrafię to jakoś sprytnie sobie uzasadnić. No i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, czyli samo oszukiwania siebie, życie w kłamstwie. To mi nie szkodzi, nikomu nie szkodzę, to jest niegroźne, mam nad tym kontrolę i tak dalej. To towarzyszy każdemu zniewoleniu, szczególnie współczesnemu oszukiwanie siebie. No niestety, tutaj już diabeł właściwie całkowicie człowieka potrafi ubezwłasnowolnić. Sam jest przecież ojcem kłamstwa i kolejne etapy to już będzie właściwie konsekwencja tych wcześniejszych. Czyli pojawi się obsesyjne myślenie o bodźcu, od którego jestem uzależniony. Muszę obejrzeć ten serial, myślę o tym serialu, muszę wejść na ten portal randkowy, muszę wejść w to, muszę wejść w tamto. Nie potrafię normalnie funkcjonować. Upośledzona zostaje wyobraźnia. Nie potrafię nawet podjąć najprostszych czynności religijnych, na przykład modlitwy w domu czy w kościele. Co ciekawe, obsesje mogą być już objawem jakiejś choroby psychicznej, która przecież może się na tym etapie pojawić, albo może być też znakiem ataku demonicznego. I kolejny etap, właściwie już ostatni, to opresja i opętanie, czyli przejęcie częściowe lub całkowite ludzkiego ciała przez demony. No, wielu się z tego śmieje, ale wystarczy tylko porozmawiać z kapłanami egzorcystami albo może nawet asystować przy czymś takim, żeby się przekonać, że to nie są żarty. Sam byłem świadkiem takich egzorcyzmów, któremu towarzyszyły najbliższe osoby, osoby opętanej i były przerażone widząc, co diabeł potrafi lubić robić z ludzkim ciałem. A w przypadku najcięższych uzależnień niestety często możemy mówić przynajmniej o opresji. Tak więc podsumowując, pierwszym i bardzo łatwym celem złego ducha będzie osoba, która lekceważy lub świadomie eliminuje ze swojego życia sferę duchową, a konkretnie Pana Boga, utrzymywanie z Nim żywej relacji. Tak więc jeżeli chcemy wyjść z tego uzależnienia, wyjść ze zniewolenia, to trzeba podjąć walkę polegającą na tym, co jest przeciwieństwem tych etapów, czyli po pierwsze i na pierwszym miejscu najważniejsze zawsze uznawać swoją słabość. Nigdy nie jestem zbyt mocny. Jeśli nie piłem dotychczas, prawda, w życiu, to nie mogę uważać, że to ja sobie wypracowałem. To jest pewna łaska. Jeśli dzisiaj nie jestem alkoholikiem czy uzależnionym, nie wiem, od hazardu, od czegokolwiek, to mam być pokorny, bo to się może bardzo szybko skończyć. Pan Bóg może mi udowodnić, aby tak się nie stało, że jestem zdolny do największych upadków. Mam ćwiczyć się w pokorze, być przed Bogiem pokornym. Po drugie, mam ćwiczyć swoją wolę i panować nad poruszeniami własnego ciała. I tutaj wielką skutecznością są właśnie posty. Nie tylko te piątkowe, chociaż one oczywiście są bardzo ważne, ale nawet można dobrowolnie sobie narzucić jakiś rodzaj rezygnacji z tego, na co mam właśnie ochotę. Trzeba też ćwiczyć się w codziennym rachunku sumienia i być wrażliwym, nawet na najmniejsze nadużycie względem własnego ciała. Warto też pilnować codziennej modlitwy. Tu musi być bardzo konkretna konsekwencja i porządek. Warto modlić się modlitwami, z którymi związana jest szczególna łaska ochrony przed atakami złego ducha, czyli na przykład koronką na Bożego Miłosierdzia czy różańcem. Słyszałem piękne świadectwa od osób, które codziennie modlą się różnego rodzaju modlitwami ochronnymi, na przykład przez krew Pana Jezusa, albo modlą się psalmami. Dalej trzeba wyrzekać się grzechu i przywiązania do grzechu. I to jest właśnie ten moment spowiedzi. Bardzo ważny moment, jeżeli człowiek się nie spowiada, rzadko się spowiada, jest bardzo łatwym celem dla szatana. No i oczywiście msza święta, to największa łaska, którą otrzymujemy od Pana Jezusa. I nie może być procesu uzdrowienia bez mszy świętej. Dobrze nawet jest codziennie chodzić na mszę świętą. Kiedy idziesz na mszę świętą, to mówisz szatanowi: Chrystus zwyciężył ciebie, szatanie. Chrystus zwycięża w moim życiu i nic go tak nie drażni, jak to, kiedy idziesz do komunii świętej w czasie mszy świętej. I pilnuj tego. No i też warto pamiętać o uświęcaniu własnego życia, ale też przestrzeni, w której mieszkam i pracuję na przykład. I przez to, że modlę się w domu, że pamiętam o pokropieniu wodą święconą swojego domu, miejsca pracy, nawet własnego łóżka, o poświęceniu domu. No na przykład ta kolęda, prawda, dzisiaj już jest tak przez ludzi lekceważona, a przecież to jest taki wyjątkowy moment błogosławieństwa całego domu. Nawet jest jakiś rodzaj egzorcyzmu. No dzisiaj ludzie to wszystko sprowadzają do tego, co jest jakąś wielką bzdurą, że ksiądz przychodzi po pieniądze i tak dalej, i te drzwi są zamknięte i później dziwić się, że w tych domach, w tych przestrzeniach są tak wielkie problemy. Tak więc tak ma wyglądać ten nasz proces wychodzenia z uzależnienia. I ktoś mnie jeszcze pytał o to, więc pozwolę sobie w tym momencie powiedzieć, bo to jest dość istotne. Mianowicie, czy są jakieś czynniki, które mogą sprzyjać pojawianiu się uzależnień w rodzinach? Ale to było pytanie konkretnie dotyczące dzieci, młodego pokolenia, no bo jednak cierpienie wielu rodzin w związku z uzależnieniami jest największe właśnie wtedy, kiedy niestety uzależnienie dopadnie potomstwa dzieci. To, co trzeba zauważyć, to, że no niestety lawinowo wzrasta liczba osób, które zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami. I niestety także obniżyła się średnia wieku osób uzależnionych, że ten problem coraz częściej dotyka także dzieci. Te uzależnienia nie biorą się znikąd i warto, żeby rodzice reagowali nawet na najmniejsze niepokojące sygnały, które mogą sugerować, że ich dziecko wykazuje niezdrowe zainteresowanie jakąś wybraną sprawą, z której nie potrafi zrezygnować, albo na przykład reaguje agresją, kiedy rodzic ogranicza mu dostęp do czegoś, co mu sprawia przyjemność, na przykład do telefonu, czy do gry komputerowej, czy do komputera. Wtedy trzeba bardzo konkretnej reakcji rodzica. Jeżeli rodzic to zaniedba, no niestety później będzie już o wiele trudniej wyprowadzić dziecko z tego problemu. I dalej trzeba zwrócić uwagę, że te uzależnienia pojawiają się właśnie wtedy, szczególnie w przypadku dzieci, kiedy rodzicom brakuje konsekwencji albo kiedy sami dają zły przykład dzieciom. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład rodzice reagują na zło w otoczeniu albo w zachowaniu dziecka, że na przykład za długo bawisz się telefonem, za długo oglądasz tę telewizję. No ale no co? No sami za długo siedzą przed telewizorem i sami nie potrafią zrezygnować z czegoś, co ich zniewala, na przykład jakiś używek, prawda? Dzieci to widzą, no to jest brak konsekwencji. No to jeżeli nie ma konsekwencji, nie dziwmy się, że dzieci później mają problemy. Co jest jeszcze pewnym problemem u dzieci? To nie jest problem, bo to jest jeden z darów, który pomaga im się rozwijać. To jest ciekawość, ale problem jest wtedy, kiedy ta ciekawość jest źle ukierunkowana, kiedy nikt nie pokieruje tym procesem rozwijania ciekawości i po prostu panowania nad nią. To nie jest tak, że dziecko ma złą wolę, bo wchodzi w coś, co zakazał mu rodzic. No bo niestety ta ciekawość w nim nieraz zwycięża, ale trzeba zawczasu uprzedzać takie sytuacje, które mogą zrodzić w dziecku chęć spróbowania czegoś zakazanego. I może warto też, poza tym co pozytywne, to zastosować w wychowaniu po raz kolejny jakieś bardzo konkretne zasady, nawet opierające się na tym, że może dziecko spotkać dotkliwa kara, jeśli nie będzie potrafiło ujarzmić swojej ciekawości. I naprawdę uwierzcie, że dziecko, pamiętając o tym, że konsekwentnie taka kara pojawi się w jego życiu, jeśli spróbuje czegoś zakazanego, to będzie się trzymało od tej sprawy z daleka. Ja wiem, że u mnie w domu były takie zakazy i naprawdę skutecznie mnie to trzymało w ryzach i w jakiś sposób ujarzmiało moją ciekawość. Oczywiście temu też towarzyszyła modlitwa moich rodziców za mnie, za moich braci, których zresztą pozdrawiam w tym momencie. I dobrze, że takie wychowanie było wprowadzone. Myślę też, że wiele dzieci, szczególnie takich, z którymi ja rozmawiam, wchodzi w różnego rodzaju używki po prostu z nudów. Z nudów, bo dorośli nie zagospodarowali ich czasu, nie zauważyli, że te dzieci nie mają obowiązków. I to jest coś okropnego, jeśli małe dziecko nie ma żadnych obowiązków i z nudów zaczyna wchodzić właśnie w jakieś zakazane strony internetowe, z nudów zaczyna podejmować jakieś czaty z osobami, których nie zna, później się uzależnia od takich czatów albo takich osób, z nudów zaczyna spotykać się z jakimś środowiskiem, gdzie pojawią się narkotyki czy alkohol i tak dalej. No i też zauważmy, że jeżeli dziecko przestaje się modlić, jeżeli ono nie ma, jeżeli nie ma kontroli nad tym, czy ono w ogóle ma jakąś relację z Panem Bogiem, czy się regularnie spowiada, albo czy chodzi na msze święte, no to jest po prostu łup, łatwy łup, ja to tak mówię, łatwy łup, żer nawet tak nieładnie dla szatana, że on na pewno zainteresuje się takimi dziećmi wcześniej czy później, doprowadzi je do ruiny. Rodzice to lekceważą, bo mówią, że no bo za małe, żeby się modlić. No nie trzeba przymuszać dziecko do mszy świętej. No po co straszyć dziecko tą spowiedzią? No a potem niestety dziwią się, że ich dziecko jest bardzo poważnie zniewolone. Dalsza sprawa to jest coś, o czym już często wiele mówię, czyli o tym, że no niestety dzieci są dzisiaj pod silnym wpływem kultury masowej, że w mediach, w kulturze promowane są jak nigdy wcześniej takie style życia, w których nie obowiązują żadne ograniczenia czy zasady. I niestety istnieje społeczne przyzwolenie na takie używki i w mediach, i w kulturze, ale nawet i w świecie. Jak mało ludzi dzisiaj reaguje na przykład na papierosy w ustach dorastającej młodzieży. Ja kiedyś uczyłem w jednej szkole, gdzie na schodach szkoły młodzież siedziała i paliła papierosy. Niektórzy byli nieletni i nauczyciele na to nie reagowali, nie reagowała dyrekcja. Kiedyś oficjalnie zgłosiłem swoje zdanie na ten temat, no i pani dyrektor no, mnie zaatakowała, mówiąc, że, no, że to nie da się takimi zakazami, że to jest pewien proces i tak dalej. No i widać było, że oni naprawdę jakoś nie mają pomysłu na to, jak sobie z tym wszystkim poradzić. No, mamy też problem z pijaną młodzieżą i z telefonami komórkowymi w rękach dzieci, bo przecież ktoś im kupił te telefony, no, rodzina się złożyła i nie reagujemy na to, a nawet dajemy dzieciom narzędzie uzależnienia.
Może jeszcze parę słów chociaż o wychodzeniu z uzależnienia i o roli najbliższych osób w tym przedsięwzięciu.
No właśnie, to warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, że kiedy chcemy wyjść z tego uzależnienia, to musimy najpierw uświadomić sobie swój słaby punkt albo słaby punkt osoby uzależnionej. Na przykład dzisiaj częstym problemem, słabym punktem jest niezadowolenie. Większość osób, które popada w uzależnienia, to są osoby niezadowolone z czegoś. Dalej trzeba uświadomić sobie problem, że jestem uzależniony, że jestem zniewolony, że mam problem. Jeżeli chcemy komuś pomóc wyjść z tego uzależnienia, trzeba też mu pomóc powrócić do Pana Boga, do życia sakramentalnego, pomóc mu zwalczać pokusy siłą modlitwy, przekonać, że to działa. I teraz mianowicie bardzo ważna rzecz. Trzeba pomóc tym ludziom wypełnić wewnętrzną pustkę, która pojawia się w ich życiu, ponieważ jest tak, że te osoby, które wyszły z nałogu, mają w sobie taką wielką pustkę, przerażającą pustkę. One nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, bo przecież całe ich życie kręciło się wokół jakiejś tam przyjemności, bodźca, używki i nagle zostało im to wszystko zabrane. Czują jakąś wielką pustkę. I po jakimś czasie, ponieważ nie ma nic w zamian, wracają do tego, co stanowiło sens ich życia, bo nie znają alternatywy. I trzeba tym ludziom pomóc zapełnić tę pustkę. Czas, który nagle odzyskali. Pomóc kanalizować im tą życiową energię, którą przecież posiadają. I oczywiście w pierwszym rzędzie tę pustkę trzeba wypełnić Panem Bogiem, ale też ważne, żeby znalazły się osoby, które pomogą takim osobom wypełnić tę pustkę i wewnętrzną, i zewnętrzną. Wielu z tych, którzy wyszli z uzależnienia, straciło najbliższych czy przyjaciół i nie mają się do kogo zwrócić o pomoc. Nie ma kogoś, kto by im pomógł zapełnić ten dzień. Wszyscy się odwrócili. No i dlatego nieraz wracają do starego nałogu. A więc mają w sobie pustkę i trzeba pomóc im tę pustkę zapełnić. To jest ważna rola jakiejś wspólnoty, ludzi, którzy by się znaleźli wokół kogoś takiego, zainteresowali nim i dali siebie i swój czas. Kolejna rzecz, mianowicie trzeba też próbować zmierzyć się z cierpieniem, które zniewolony zadał sobie samemu przez ten czas uzależnienia. O co chodzi? Są te dwa powody powrotu do zniewoleń. Mianowicie to jest ta wewnętrzna pustka, która przeraża, a drugi to jest to cierpienie, z którym oni sobie nie potrafią poradzić, czyli z wyrzutami sumienia. No bo tak, zostali uzdrowieni, a więc podjęli już jakąś refleksję nad tym, co się wydarzyło w ich życiu i coraz bardziej uświadamiają sobie zło, które sobie wyrządzali, ale także i innym. I niestety to może wykorzystać szatan, który będzie ich wyniszczał. Wyniszczał wyrzutami sumienia. Albo da im do ręki, jak to mówię, takie szkło powiększające, żeby przez to szkło powiększające patrzyli na zło, które w swoim życiu czynili. Czyli co? Szatan próbuje doprowadzić ich do rozpaczy. I jeśli tego nie zauważymy, albo jeszcze sami będziemy się przyczyniali do wzrostu wyrzutów sumienia u takiej osoby, bo ciągle będziemy mu przypominali, że ty byłeś taki, siaki, nie odzywaj się, no to się nie dziwmy, że później te osoby nie potrafią sobie przebaczyć, nie potrafią wierzyć, że Bóg im przebaczył i się samo potępiają. I to jest wielki dramat takich ludzi. Nie wierzą, nie potrafią siebie pokochać, nie potrafią wierzyć w przebaczającą miłość Boga, która jest ponad wszystkie nasze ludzkie słabości. No, dlatego pewnie szatan wścieka się, kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu, bo odbieramy mu no, tą skuteczną broń, którą się posługuje, czyli pchaniem ludzi w rozpacz i wmawianiem ich, że Bóg ich nie kocha, że nigdy ich nie kocha, że nie ma dla nich żadnych szans. No, ludzie niestety tak potrafią drugich niszczyć. Myślę też, że warto życie tych ludzi zapełniać jakimiś wartościowymi rzeczami, czy w ogóle jakimiś wartościami, ale też uczyć ich panować nad tym, żeby też nie popadli w jakąś inną skrajność. Często ci ludzie bazują na różnych skrajnościach. To są też osoby, które psychologicznie często wywodzą się albo z rodzin, w których była przemoc, albo są przemocowcami, a ich niestety często charakteryzuje takie granie na skrajnościach, na emocjach i tu trzeba pomóc im w tym wszystkim się odnaleźć. I co będzie takim bardzo ważnym znakiem, że to wszystko idzie we właściwym kierunku, to, że oni zaczną się cieszyć tym, co mają, kim są, bo po prostu odzyskają swoją godność i że będą coraz częściej w swoim życiu widzieć powody do radości. I jeszcze takim bardzo ważnym elementem, o którym warto wspomnieć w tym procesie uzdrawiania, to jest trzeba umieć zrezygnować z takich naszych ludzkich pomysłów na polepszanie sobie życia, bo dzisiaj problem, i to też niestety jest drogą do uzależnień, to jest takie myślenie, że muszę czuć się dobrze, za wszelką cenę, muszę czuć się dobrze. Musimy być fajnie, muszę czuć się fajnie. I kiedy nagle przestaje się czuć dobrze, albo w moim życiu pojawia się coś, co mnie sprowadza na dno, no to się pojawiają później upadki, zniewolenie, uzależnienia i tak dalej. A więc trzeba wyjść z tego myślenia, że muszę poszukiwać nowych impulsów, aby czuć się dobrze. Człowiek szuka tych impulsów ciągle na zewnątrz, a my mamy się nauczyć szukać ich wewnątrz. Źródłem tego, co ma nam dawać radość w życiu, to nie mają być bodźce zewnętrzne, ale nasze czyste serce zjednoczone z Bogiem. Bóg w nas. To będzie źródłem naszego trwałego szczęścia. Nie inna osoba, która będzie nas doceniać, czy nie jakaś substancja, która da nam przez chwilę poczucie jakiejś radości. Tylko Bóg i nasze czyste serce. To nam właśnie pozwoli odnaleźć się w tych wszystkich naszych problemach.
To może jeszcze odpowiedzmy na pytanie pani Ani, która mówi, pisze, że jedno z małżonków intensywnie się modli o uzdrowienie małżeństwa, ale całe otaczające środowisko uważa to za szaleństwo i głupotę. Jak sobie radzić z krytyką innych i bronić swoich wartości?
No właśnie, to bardzo, bardzo dobrze, że taki temat się tutaj pojawił. No, nie może być tak, że w pomoc dla uzależnionej osoby zaangażowana jest tylko jedna osoba w rodzinie, albo nawet część. A takie sytuacje niestety są bardzo częste i przeważnie kończą się klęską. W momencie, gdy zabraknie sił i woli do walki tej jednej osobie, która pomaga uzależnionemu. No, to też jest element strategii szatana. Doprowadzić do sytuacji, w której tylko jedna osoba w rodzinie będzie zajmowała się uzależnionym. No bo jednego bardzo łatwo złamać. To nie jest sprawa jednej czy dwóch osób w rodzinie, ale to jest sprawa całej rodziny. Rodzina musi stanąć murem, aby pomóc. To jest jakiś rodzaj stada, a w stadzie jest bezpieczniej, stado jest silniejsze. I nie wolno krytykować czy atakować taką osobę, że pomaga uzależnionemu. Nie może być tak, że cała rodzina jest przeciwko uzależnionemu i tej jednej osobie, która chce pomóc. A pamiętajmy, że rodzina to jest potężna siła, która może ciągnąć w górę, albo niestety może miażdżyć. I niestety często właśnie tak jest, że zamiast tej pomocy jest miażdżenie, czyli takie w cudzysłowie dobre rady. Nie ma już dla tej osoby ratunku, zostaw ją, nie da się mu pomóc, rozwiedź się i tak dalej. To jest usprawiedliwianie własnego lenistwa czy braku serca. I jeszcze, jeżeli przy tym jesteśmy, roli rodziny. Zwróćmy uwagę na to, że w tym procesie uzdrowienia bardzo ważne jest to, żeby cała rodzina pomagała, ale też cała rodzina uświadomiła sobie swoje słabe punkty. To nie jest tak, że uzdrowienie z uzależnienia ma dotyczyć tylko tego jednego najsłabszego członka. Uzależnienie członka rodziny znikąd się nie wzięło i czasami jest tak, że słabości całej rodziny wpłynęły na to, że ten człowiek znalazł się właśnie tu, a nie gdzie indziej. Na przykład taki przykład pewnego człowieka, no akurat uzależnienia od alkoholizmu. On był najsłabszy psychicznie w całej rodzinie, ale cała rodzina miała skłonność do popijawek na różnego rodzaju imprezach, kiedy się spotykali imieniny, urodziny, sylwester i tak dalej. Był tam alkohol i to nawet więcej niż być powinno. I on był najsłabszy, więc popadł w alkoholizm. No i co? Popadł w alkoholizm, cała rodzina odwróciła się od niego, mimo że wszyscy przyczynili się do jego nałogu, a tymczasem, no żeby jemu pomóc, to nie tylko trzeba było go wysłać na terapię, jak to zrobili, ale też cała rodzina powinna w tym momencie uświadomić sobie swój problem, że nie tak powinno wyglądać spędzanie przez nich wolnego czasu. I ta terapia uzależnionego ma obejmować także terapię osób najbliższych, czy to współmałżonka, czy to rodziny bliższej, czy dalszej. Jeżeli dziecko jest uzależnione, potrzeba, żeby terapia objęła także rodziców. I więcej dobra dla uzależnionego zrobi praca całej rodziny nad swoimi słabościami, niż kilka terapii razem wziętych, przez które przeszedł był jedynie on sam. Zmiana całej rodziny umocni całą rodzinę i umocni najsłabsze ogniwo tej rodziny. Takie świadectwo pewnej kobiety, które znam, nawet sobie tutaj zapisałem, że gdy pracuję nad swoimi słabościami, moja uzależniona siostra więcej z tego czerpie, niż gdy ją pouczam moimi wymówkami. Ja się dużo modlę, mówi dalej Magda, pracuję nad sobą, nad swoimi słabościami, poświęcam jej dużo więcej czasu i uczuć niż kiedyś. Słucham, co do mnie mówi, uczę się słuchać, co inni do mnie mówią i to wszystko udziela się nam przez nasz kontakt. I kiedy ja zmieniam się na lepsze, ludzie wokół mnie tylko na tym korzystają. Nie zawsze mi się to udaje, mówi Magda, ale owoce już są i to duże, więc cieszę się. Zatem podsumowując, jeśli chcemy uporządkować drugiego człowieka, musimy zacząć od uporządkowania nas samych, całej rodziny. I znakiem zewnętrznym tego porządku będzie to, że potrafię nie krytykować uzależnionego czy osoby, któremu pomaga, ale być gotowym do wyciągnięcia pomocnej ręki i temu, kto nas krzywdzi, i mu też również wybaczyć.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Sławomir Kostrzewa jest naszym gościem. No cóż, trudno, księże, to co rozmowy nie dokończono. Nie da się wszystkiego powiedzieć, co ksiądz przygotował, ale mam nadzieję, że jak dopracuje ksiądz tekst, to umieścimy go razem z MP3 w archiwum i będzie można poczytać więcej. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami, czy poprzez Facebooka. Już jest szereg wpisów na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców, czy przez telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
O mnie więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrz we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na nie. Błagam, kochaj mnie. O nas najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być sam. tobie. Mocniej niż bym chciał, bo naprawdę się boję umierać, a mimo mych wad i mimo mych kłamstw będziesz wierzyć we mnie. Gdy wszystko jest złe, wszystko na nie, wiem, że kochasz mnie. Yeah, yeah. I mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę, uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, opowiem ci o mnie. Najprawdziwszą z prawd, naprawdę się boję być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:26, audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: współczesne uzależnienia rujnujące małżeństwo i rodzinę. Nasz gość, ksiądz Sławomir Kostrzewa. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochodzony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Michał, mam 26 lat. Serdecznie pozdrawiam księdza Sławka i nieraz jego po prostu tutaj konferencje zmieniły moje życie, to muszę powiedzieć. Zrezygnowałem z wielu przyjemności, jakimi były gry, filmy, muzyka i tutaj zawdzięczam to między innymi księdzu Sławkowi i mam nadzieję, że ksiądz Sławek przyjedzie kiedyś jeszcze do Gródka na rekolekcje na RCS.
No, bardzo dziękuję, ale jak znam Gródek i to, co się tam dzieje na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc, to tam Pan Jezus uzdrawia i działa, a my jesteśmy tylko nędznymi narzędziami.
Tak. I chciałem właśnie też zapytać właśnie, bo mam taki problem, jakby to powiedzieć, właściwie już nie gram właściwie w gry i tak dalej. Zostało mi jeszcze parę gier i tak dalej, ale właśnie nie wiem, czy to u mnie nie jest zwolenie, bo jest jakaś gra, za niedługo wychodzi i mam takie, może powiem takiego słowa, że wielkie parcie, żeby sobie ją kupić i nie umiem jakby zrezygnować z tego, żeby jej nie kupić. I właśnie nie wiem, bo dużo czytam i Alicję Lęczewską, rozważam słowa, co Pan Jezus do mnie mówi i tak dalej. I właśnie nie wiem, czy to już jest niewolenie, czy nie. Czy jak ja nie umiem sobie czegoś odmówić, czy już tu jest problem i no, należałoby z tego zrezygnować. I też właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo wiele, bo ksiądz mówi, wiadomo, że to Pan Jezus działa i tak dalej, ale Pan Jezus też przez księdza działa, bo ja muszę powiedzieć, kiedy zobaczyłem ten film, gdzie ksiądz prowadził tą konferencję, to w Gródku to było na temat tej dziewczynki, która rozmawiała z Panem Jezusem, to moja pierwsza reakcja wtedy, te prawie 4 lata temu, a właściwie już 5, była taka, że no co w ogóle ksiądz jakby po tym mówi, tak? A teraz muszę powiedzieć, że to sam Pan Jezus zadziałał, bo od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło i to od pewnej spowiedzi, która była 2 lata temu przed księdza, ja właściwie większość moich gier, chyba 80% gier wyrzuciłem. Po prostu wyrzuciłem. Wszystkie, które były okultystyczne i tak dalej. I tutaj naprawdę wielkie Bóg zapłać za dar księdza, bo naprawdę w księdzu tak Pan Bóg działa i No, prosiłbym o odpowiedź na to moje pytanie i Bóg zapłaci z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Ci za ten telefon, Bogiem, za miłe słowa. Wiesz, no ja myślę, że uzdrowienie z każdego uzależnienia czy zniewolenia no, jest pewnego rodzaju procesem, który jednak trwa, że pewne sprawy Pan Bóg nie odbierze nam w jednym momencie, choćbyśmy nieraz chcieli, żeby już ten problem zniknął. I trzeba się zgodzić na to, że Pan Jezus może trzymać nas tak w pokorze, że gdyby On Ci to odebrał, to pragnienie, to Ty byś być może przestał się modlić, codziennie prosić Pana Boga tę łaskę, że to jest jakiś sposób trzymania Ciebie w pokorze, więc bądź cierpliwy, módl się na różańcu, ale wiesz, gdyby doszło do takiego upadku, że no jednak tę grę kupisz, to no, ona przyjdzie, będziesz ją miał w ręku, ale pomódl się wtedy do Pana Boga. Panie Boże, no co mam teraz z tym zrobić? Pójdź do kościoła, do konfesjonału, powiedz o tym kapłanowi, może nadal rację z tym i może Pan Bóg da Ci siłę, żebyś to wyrzucił do śmietnika, nie bacząc na to, że wydałeś na to 200 zł. Tak powinieneś czynić w takim momencie. Ale tak jak powiedziałem, bądź cierpliwy. Pan Bóg uzdrowi ten problem w swoim czasie. I trzymaj się różańca, bo to jest najpotężniejszy egzorcyzm, pomoc, broń, którą Pan Bóg nam dał przeciwko wszelkiego rodzaju zniewoleniom i złu, no, którymi szatan próbuje nas wprowadzić w to, co kiedyś było naszym wielkim problemem. Także liczę na to, że tak będzie. Będę się za Ciebie modlił. No i oczywiście zapraszamy do Grudka.
Jedziemy właśnie z narzeczoną teraz. Na drugi raz będę w Grudku i nie umiem się doczekać, Bóg zapłać księdze.
Bardzo dziękuję. Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju rekolekcjami zapraszamy na stronę www.rcs.org.pl.
Ruch czystych serc. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie, Marta z Krakowa.
Witamy Panią Martu.
Ja dzwonię, żeby złożyć pewne świadectwo i też powiedzieć, że no, mam wrażenie, tak jak ksiądz mówi, że dotykają, takie problemy dotyczą praktycznie każdego człowieka. Ja powiem, że mam problem z dokonywaniem zakupów, tym bardziej, że nie jestem, że tak powiem, nie mam osobnego portfela. I nieraz były takie sytuacje, kiedy no, ulegałam pokusie, później to były jakieś takie wątpliwości, że znów upadłam, że to jest rzecz mi potrzebna. Natomiast chciałam się podzielić takimi radami, które nawet teraz, jakieś pół godziny temu przyszła mi taka rada do głowy, bo dzisiaj też przeżywałam pewien dylemat, czy coś kupić, czy nie. To chodziło nawet o czyjeś nawrócenie i czyjąś przemianę, to kupić, czy ją w tym wesprzeć, czy mam to robić. I przyszło mi do głowy nawet i przyszła mi do głowy taka myśl, że apostołowie, kiedy już Pan Jezus wstąpił do nieba i zostali sami, to niejednokrotnie też bardzo dużo modlili się do Ducha Świętego o rozeznanie. Nawet podejrzewam, że zastanawiali się, w którą stronę iść, tą misję podjąć. I właśnie przez Ducha Świętego byli prowadzeni, którędy po prostu i gdzie mają zmierzać. Oni doznawali na pewno takiej szczególnej łaski, że byli bardzo mocno, prawdopodobnie przeczuwam, odczuwali po takiej modlitwie, dokąd mają swoje kroki kierować. Natomiast mi to na co dzień też pomaga modlitwa właśnie do Ducha Świętego, żebym niepotrzebnie nigdzie nie szła, żebym też dobrze pomyślała i się nawet zastanowiła nad sprawą, czy to rzeczywiście kupywać, czy nie. I powiem szczerze, że to jest bardzo skuteczne. Taka modlitwa do Ducha Świętego. I taka, myślę, taka właśnie zażyłość z Panem Bogiem, wpatrywanie się w istotę swojego powołania, żeby się po prostu nie rozmijać z własnym powołaniem. Przede wszystkim takie obowiązki stanu, czego mam pilnować, no a później właśnie modlitwa do Ducha Świętego o rozeznanie. Czy w daną sprawę w tej chwili wkraczać, czy mam na to warunki, możliwości, czy nie. To tyle, jak w takim dużym skrócie chciałabym przedstawić swoje stanowisko.
No pięknie, bardzo pani dziękuję za to świadectwo i od razu mi przyszło na myśl kilka innych świadectw dotyczących tego samego problemu. Może też skomentuję pokrótce to, co pani powiedziała, mianowicie jak pani sama zauważyła, że w momencie, kiedy pani zaczęła się modlić i więcej czasu poświęciła na dialog z Panem Jezusem, to on zaczął porządkować pewne sprawy pani życia, choćby właśnie to, co dotyczy zakupów. I podejrzewam, że u pani było to bardzo szczere, że pani naprawdę chciała usłyszeć, co Pan Bóg do nas mówi, bo też niestety są takie osoby, które będą się niby modlić, ale uszy na to, co mówi Pan Jezus, mają zamknięte. Takim fundamentalnym momentem spotkania z Panem Jezusem jest zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakłada, że musi być cisza, musi być na nią czas, ale wtedy najwięcej Pan Bóg może pokazać w naszym życiu i to szczególnie polecam. Tak więc to rozznawanie woli Bożej, tego, czego On od Pani chce, nawet w takich drobiazgach jak zakupy, tak, to jest właśnie jeden z najważniejszych elementów nawrócenia i jak Pani szczerze wpuściła Pana Jezusa w swoje życie, to On natychmiast pokazał, przekonał i dał łaskę, to jest bardzo ważne, dał łaskę i siłę na to, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować. No a te świadectwa, które mi się przypomniały, to pewnej, myślę, znanej, ona się nie obrazi, jeżeli ją tutaj z nazwiska wymienię, aktorki Patrycji Hurlak, która mi kiedyś opowiadała, że też miała taki etap swojego życia, że za dużo pieniędzy wydawała na różne niepotrzebne rzeczy i mówi, że poradziła sobie w taki sposób, że idzie na zakupy z Maryją, a więc wchodząc do sklepu mówi: Maryjo, teraz ty idź obok mnie i nie pozwól, żebym wydała za dużo pieniędzy. I co więcej, nawet mówi, że po pierwsze zaczęła kupować dużo mniej, bo już coś tam chciała kupić, miała i tak dalej, ale w ostatnim momencie nagle przyszła refleksja, ale przecież to ci jest niepotrzebne, zostaw to, odrzuć, nie potrzeba tego. Mówi jeszcze, że Matka Boża też zadbała o to, co kupuje, ale w takim znaczeniu, że kupuje mniej, ale naprawdę to, co jest potrzebne i prostota, prawda, że mamy być oszczędni, że mamy tego za dużo, że odkryła wartość prostoty i tego, żeby nie zarzucać się różnymi przedmiotami. Tak więc bardzo dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Tomasz z Kaszub. Ja mam takie pytanie do księdza prowadzącego. Chodzi mi, bo tutaj przedmówca mówił o uzależnieniu wcześniej od gier i mój synek jest teraz na takim etapie właśnie tutaj gier komputerowych. Konkretnie chodzi mi o jedną. Nie wiem, czy ksiądz, czy w ogóle tu mogę używać nazwy, ale właśnie chodzi mi o te kwestie takie okultystyczne i zniewalające kwestie. Chodzi o grę Fortnite, bo syn intensywnie w tą grę gra, mimo że jest rozumnym dzieckiem i też no nawet reaguje tak rozumnie na kwestie właśnie rozmów naszych o uzależnieniu, ale obawiam się,
tak,
bo
ile ma lat?
Syn ma obecnie 9 lat.
Dobrze, ma 9 lat i ile mu czasu zabierają te gry komputerowe? Jakby pan tak sprecyzował.
No właśnie, staramy się to kontrolować, żeby to nie trwało dłużej niż powiedzmy te 2-3 godziny w ciągu dnia i
to
żeby nie
bardzo dużo. To ja powiem to tak, zminimalizować to do 2 godzin na przykład w sobotę i wystarczy. Tak postępuje znaczna część rodziców, które znam, 2 godziny na tydzień i to w jednym dniu tygodnia, na przykład w sobotę czy tam w niedzielę, ale lepiej w sobotę, bo niedziela ma być dla rodziny. I problemy znikają. To nie ma znaczenia, czy to jest taka gra, czy jakaś inna, bo no po prostu zaraz tutaj padną inne tytuły. Naprawdę na tym poziomie, już w ogóle 9-latka, tyle czasu, to jest proszenie się o bardzo poważne problemy w późniejszym życiu tego dziecka. Także jeżeli mogę coś poradzić, naprawdę przekonuję do tego, żeby mocno, mocno ograniczyć dziecku, bo teraz jeszcze jesteście w stanie na tym zapanować. Niestety znam wiele świadectw takich, gdzie już 2 lata później nie ma szans. Dziecko robi takie wojny swoim rodzicom, że oni po prostu no, już nie wiedzą, co robić. Ono potrafi no, taką agresją, szantażami. Jeden przyszedł do mnie, taki człowiek, i skarżył się na swojego syna, 2 lata starszego, że no, nie da sobie odebrać komputera, wynieść z domu konsoli, którą notabene dostał na pierwszą komunię świętą. I powiedział swojemu rodzicowi, że jeżeli ty mi to zabierzesz, to ja będę w szkole mówił, że ty jesteś pedofilem. No i mu zamknął usta. No dramat jakiś, tak więc wiem, dziecko będzie niezadowolone, ale to jest dla jego dobra. Proszę uwierzyć.
Im później, tym większe problemy będą. I widać, że to jest uzależnienie. Jeżeli będzie im mocniejszy protest, tym widać już, jak to uzależnienie weszło.
Tak więc to nie ma znaczenia, że to jest gra z jakimiś elementami okultystycznymi, chociaż myślę, że to też gdzieś tam na innych poziomach będzie dziecku szkodzić. Ale znam przypadki uzależnienia naprawdę od tak zwanych niewinnych gier, gdzie tego nie było, ale po prostu było za dużo tego bodźca. Zresztą mam brata informatyka, który mi to tłumaczył doskonale, że tam jest wszystko sprytnie przemyślane, co zrobić, żeby dziecko jak najdłużej grało w jakąś grę, że jest system nagród, bonusów i tak dalej. I to powoduje, że to dziecko, mimo że jest zmęczone, nagle ożywa i chce przejść kolejny etap. Coś podobnego zresztą jest w serialach, prawda? Że serial się skończy w takim momencie, kiedy masz ochotę akurat obejrzeć dalej i się przekonać, jak się potoczą dalej losy bohaterów. Ktoś nad tym bardzo główkował, żeby to działało i to działa. A takie dziecko przed tym się nie obroni.
Poważne zadanie przed panem, panie Tomaszu. Ale trzeba je podjąć, jeżeli jest pan odpowiedzialnym rodzicem i mężem. Z panem Bogiem.
Panem Bogiem, Bóg zapłaci.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie wiem, czy to już można mówić.
Proszę bardzo, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Gosia z Podkarpacia.
Witamy panią Gosiu.
Nie wiem, czy to już jest uzależnienie, czy to się zaczyna u dzieci, malutkie dzieci, no jak wszystkie bardzo lubią oglądać bajki, chcemy się starać ograniczać, ale czy tak, no część rodziny mówi, że powinniśmy jej pozwolić oglądać ile dzieci chcą, że codziennie i jak tam ksiądz wcześniej mówił, że o tej grze raz w tygodniu, czy to zastosować też do tych bajek, żeby tak później nie było, że cały dzień.
No a ile teraz te dzieci oglądają u pani? Jak to by pani zmierzyła?
Jaki wiek dzieci?
4 i 2 lata, właśnie są bardzo małe.
To są bardzo małe dzieci. Wie pani, ja rozmawiam zresztą, ja też jakąś tam wiedzę z moich poprzednich studiów i trochę pracy w mediach mam. I przy dzisiejszym nasileniu bodźców, jakie są implementowane w różnego rodzaju treści dla dzieci, ilość tych bodźców znacznie przekracza zdolności ich percepcji przez umysł dziecka. I to wszystko gdzieś w tym dziecku siedzi i nie znajduje ujścia. Dlatego te dzieci są później nadpobudliwe, pobudzone, nie potrafią się skupić, rozproszone, mają problemy i z nauką, i ze spaniem i tak dalej. Czy coś takiego zauważa na przykład pani u swoich dzieci? Z tego, co wymieniłem.
Nie, chociaż starsza córka, szczególnie gdy zostaje pod opieką kogoś innego z rodziny i ma włączone bajki, to później no ma takie napady agresji, ale to nie jest codziennie, bo
to nie ma znaczenia, ale one są. I to tak jak powiedziałem, to będzie kumulowanie, ale kiedyś to wszystko wybuchnie i to już w starszej wybucha. To nie jest to, że to z dnia na dzień. To nieraz po latach wychodzi. Tak więc, jak to mówię, niech sobie pani wyobrazi na przykład, że dziecko, umysł jego to jest taki dzbanek, i który ciągle coś tam napełnia. I pytanie, co pani chce, żeby tam napełniało umysł tego dziecka? Czy to, co pani zdecyduje i będzie zdrowe i korzystne? Czy też właśnie te wszystkie bajki, no, których niestety znaczna część jest szkodliwa i w pewnym momencie już tam nie będzie co wlać. Nie będzie co wlać, bo to będzie wszystko zapełnione. I pani by chciała, żeby się tam pojawiły wartości, Pan Bóg, zainteresowania i tak dalej. A ono już będzie żyło w tym świecie tych różnych bajek, nieraz bardzo szkodliwych i wtedy będzie problem. Tak więc to już jakiś czas temu pojawiły się bardzo konkretne badania, które mówiły, że przy dzisiejszym nasyceniu różnego rodzaju bajek, filmów dla dzieci, tego rodzaju bodźcami, można zezwolić na 20 minut dziennie maksimum.
Dobranocka.
Czyli taka dobranocka dłuższa. To co więcej, to już ewidentnie będzie dziecku szkodziło.
Zabawy klockami, gry jakieś, prawda, tak planszowe, z innymi, nawiązywanie kontaktów w grupie dzieci, uczenie relacji.
Czyli dać im coś w zamian, bo to nie sztuka zabronić i zostawić dzieci samymi sobie. No właśnie, poświęcić im czas, właśnie te planszówki, grupa, niech się te dzieci zbiorą między sobą i coś kreatywnego się bawią. A to, że inna rodzina, dalsza rodzina krytykuje, mówi, że dziecku trzeba na wszystko pozwolić. No to jest proszenie się o problemy. No ja znam takich, którzy mówili, że dziecku wolno wszystko, a dzisiaj dzwonią do mnie dzień w dzień, błagam księdza, niech ksiądz się spotka z moim dzieckiem, pomodli, ręce nałoży, bo tu wielkie problemy, a jeszcze kilka lat temu się śmiali, kiedy mówiłem, że no trzeba dzieciom ograniczać dostęp do tego rodzaju treści. Tak więc pani to są dzieci, pani będzie za nie odpowiadała przed Panem Bogiem i one w ostateczności mogą mieć do pani pretensje, że pani nie zareagowała odpowiednio, żeby im chociażby właśnie dać coś w zamian, nie tylko tą telewizję. One pani potrzebują, pani czasu, pani serca. I to jest to, czego po prostu im dzisiaj najbardziej potrzebują.
Mamy i taty. Mamy i taty. Tata też ważny. Tak, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Robert kłania się ze Świętokrzyskiego. Stały słuchacz audycji rodzinnych. Chciałbym takie może krótkie świadectwo. Mam dzieci 3, 6, 9 lat. Jakby pierwsza uwaga do przedmówcy. Gra Fortnite jest od 12 lat. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie. 9-latek nie tylko pogrywa w tą grę, ale w ogóle gra w nią regularnie. To taka pierwsza. Przepraszam, że tak ad personam, ale to jest gra od 12 lat. Tak w ogóle.
To bardzo dziękujemy, bo to zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz. Trzeba patrzeć na te znaczki.
Ja też nie znam tej gry, tylko szybko wygooglowałem od ilu lat jest, czekając na połączenie. Także i większość tych gier wiem, że jest od 12, 16 i tak dalej. I może takie krótkie świadectwo u mnie. Też generalnie jakby nie pojmuję zasady tego, że musi mieć każdy w domu laptopa, PlayStation, czy jak się to tam nazywa, Xbox. U nas w domu tego nie ma i nie będzie. Nie ma takiej potrzeby. Jest nas 5-osobowa rodzina. Naprawdę mamy poprzez pracę, naukę, mamy mało czasu, żeby ze sobą poprzebywać. Jeszcze zajmować to grą, to jest w ogóle dziwny pomysł. Tak bardzo drastycznie to powiem, ale nie ogarniam, dlaczego w domach u nas są... To, że telewizory, to okej, ale dlaczego u nas w domach na 5 osób w rodzinie przypada 5 laptopów, Xbox, PlayStation i te wszystkie rzeczy. No u nas w domu tego nie ma. Oczywiście trudno jest gdzieś tam przekazać w grupie rówieśniczej takim małym dzieciakom, że kolega mówi, że w coś gra, ja nie wiem, o czym oni rozmawiają. Trudno, no musisz to zrozumieć, za jakiś czas to pojmiesz i nie ma z tym w ogóle problemu. Kwestia telewizji, jak rozwiązujemy, są bajki, gdzieś tam są oglądane i złapałem się jakiś czas temu na tym, że jedyną metodą, żeby nie oglądać tych bajek, jest po prostu chodź, pobawisz się z tatą. I to jest coś, co natychmiast odrywa póki co jeszcze dziecka i powoduje, że się nie uzależnimy od tego. Za jakiś czas mi powie, że nie, bo muszę zobaczyć, co dalej w tej bajce. Także zabawa, wspólne spędzenie czasu, jedyna szansa na to, żeby oderwać się od tych bajek, od oglądania bajek. I to działa, póki to działa. I w każdym wieku, z dwulatkiem, z trzylatkiem, z pięciolatkiem działało. Bawimy się razem, wychodzimy i nie ma tematu bajek. Jakaś tam wieczorynka na ABC i już żadne jakieś drastyczne bajki, bitwy i tego typu rzeczy. I też tutaj, no dobrze, że te kwestie medialne, tych gadżetów elektronicznych zostały poruszone tutaj przez prowadzących. Żeby to z całą mocą ojcowie podkreślili, że to naprawdę jest źródłem w pewnym wieku zła, uzależnienia, może nawet i opętania u dzieci. Nie mogą oni, te dzieci używać tabletu, smartfona jako ich nieodłączny atrybut ich dzieciństwa i ich życia. No, u nas dzieci nie mają tych telefonów. Radzimy sobie, nie musi 9-latka jako jedyna w klasie, co prawda, ale nie ma telefonu. A co gorsza, żeby to był chociaż telefon. Te dzieci mają smartfony i one są online, podłączone do internetu nieustannie. Żeby to był choć telefon do kontaktu, niech będzie już smartfon nowoczesny, ale nie dość, że te dzieci 9-letnie mają telefon, to jeszcze jest on stale online, podłączony. Może będzie potrzeba, żeby nasza córka miała. Będzie to zwykły, mały telefon do połączenia z rodzicami i wystarczy. No to jest takie metody przyjęliśmy, ale one się sprawdzają. Wiele rodzin z domowego kościoła z oazy to praktykuje. Jest to trudne świadectwo. Myślę, że będzie coraz trudniej wytłumaczyć szczególnie najstarszej córce 9-letniej z czasem, że ona nie jest na Facebooku czy gdzieś tam jeszcze, nie jest ciągle w internecie, w tablecie, ale to naprawdę no, trzeba z tym walczyć. No, widzę, gdzieś jesteśmy, wyjdziemy, gdzieś jedziemy, czy do restauracji, czy gdzieś jesteśmy w parku. No te dzieci cały czas patrzą się w ekran tego smartfona. Naprawdę dzieci kilkuletnie. To trzeba z całą mocą podkreślić i mocno działać w tej kwestii. Da się to zrobić. Tym bardziej w rodzinach 2-, 3-, 4-, 5-dzietnych naprawdę jest szansa, żeby zastąpić to byciem ze sobą. Można naprawdę się pobawić. On w swoim telefonie, ja w swoim. Nie, odkładamy to na półkę, bawimy się razem i tyle.
Tak, tata jest bardzo ważny i tata przebije wszystkie smartfony. Jeżeli...
Zdecydowanie, tylko
od samego początku.
To mi kosztuje trochę wysiłku, ale trzeba. No, nie ma, to są nasze dzieci. No to jest groźba jest naprawdę duża. No tutaj trochę współczuję i powiem, trzymaj się tato z tym 9-latkiem, walcz, bo to jest ostatni moment, bo później naprawdę będzie ciężko.
I tak nie bardzo panu dziękuję za to świadectwo Boże, i niech tam Pan Bóg błogosławi Panu w tym bardzo mężnym, męskim, odważnym, Bożym podjęciu obowiązków, które Pan Bóg Panu nałożył. Gratuluję, naprawdę podpisuję się po tym, co Pan mówi i to mnie bardzo umacnia też jako kapłana, no, który jednak o tym przypomina i z wieloma reakcjami niestety odwrotnymi się spotyka. Cieszę się, że będę mógł się podeprzeć także Pana świadectwem i bardzo cieszę się, że Pan na samym końcu zwrócił uwagę na takie właśnie ważne słowo, że to mnie trochę kosztuje, kosztuje mojego poświęcenia, wysiłku, pracy. Tak jest, ale właśnie taka droga prowadzi do nieba. Nie ma prostej drogi do nieba i to niebo już gdzieś tutaj na ziemi po części jesteśmy w stanie przeczuć dla siebie i dla bliskich, albo możemy przeczuć piekło, jeżeli za życia zafundujemy sobie albo dzieciom piekło. Diabeł właśnie tak robi, prawda, że a odpocznij sobie, a masz prawo do wypoczynku, a dzieci zajmą się sobą i niestety potem nagle okazuje się, że wcale tak miło i pięknie nie jest, więc trzeba tego wysiłku, trzeba pracy, nie wolno się z tego zwolnić. To jest bardzo konkretny obowiązek, który angażuje rodzica, jego czas, ale potem zbiera się owoce. Pan później będzie mógł się cieszyć ze swoich dzieci, córek, że są poukładane, że nie weszły w jakieś dziwne związki, dlatego, bo Pan im dał swój czas, swoje serce i wie Pan, chociaż Pan ma ten lęk, co zrobi córka, która ma 9 lat, ale jeżeli Pan jej dzisiaj da swój czas, serce, miłość, to ona nie będzie szukała tego serca i uwagi gdzieś w internecie u jakiegoś nieznajomego kolegi czy gdzieś tam dalej, bo ona ma Pana, ona nie potrzebuje wirtualnej miłości, kiedy może ją otrzymać natychmiast od ojca. I dlatego tak ważna jest rola ojca w wychowywaniu potomstwa, bo on daje bardzo konkretną miłość, taką dotykalną, namacalną i dzieci jej bardzo potrzebują. Gratuluję. A jeszcze tak jak Pan powiedział, mi się też to przypomniało przy tym wcześniejszym świadectwie, właśnie dzieci, które oglądają po 2 godziny telewizji, po 3 godziny grają na komputerze, to ja pytam, kiedy one spełniają swoje obowiązki typu zadanie, lektury, praca przy domu. Kiedy? Czy one w ogóle mają jakieś obowiązki? No, jak ja cofam się wstecz do swojego jakiegoś dzieciństwa, tośmy mieli swoje obowiązki, one trochę czasu nam zajmowały i naprawdę chyba nie było tyle czasu, żeby siedzieć przy komputerze, więc to też jest bardzo dobra metoda wychowawcza. Dzieci powinny mieć obowiązki, bo jak dziecko mówi nudzę się, to jak najgorzej świadczy rodzicu.
No, tylko ostatnie zdanie jeszcze jest. Alternatywą jest przecież podwórko, jest szkoła muzyczna, jest jakieś hobby. Też, żeby nie przesadzić z tym angielskim i basenem, ale to naprawdę można zastąpić. No córka zamiast, to naprawdę pierwsze lata takiego hobby to nie są duże. No jest w drugiej klasie szkoły muzycznej, wystarczy pół godziny dziennie grania, prawda? Ale to już jest pół godziny mniej czegoś innego. Pół godziny, może z czasem do godziny grania na skrzypcach czy na czymś innym. Można to w ten sposób zastąpić. Jakiś rower, piłka. No jest tak, że z synami próbujemy grać w piłkę i powiem szczerze, na całej ulicy ciężko kogoś wyciągnąć, bo oni grają, tylko że w FIFA. Grają w piłkę, tylko wirtualną piłkę. I nie mamy z kim nawet w piłkę czasami pograć, no bo oni grają w swoje mecze, tak? Natomiast na żywo.
Dobrze, dziękujemy.
Ciężko.
Dziękujemy,
no
panie Robercie.
Inni słuchacze.
Tak. I innych tatusiów, ojców zachęcam do wejścia na stronę tato.net. Tato.net. Tam dużo wsparcia jest dla ojców i ciekawych propozycji. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Dzwonię jako z kolei tutaj samotna matka. No niestety ojciec mojego dziecka nie żyje. Ma 14 lat.
Pani imię?
Elżbieta.
Witam panią Elżbieto.
I wychowuję samotnie chłopca i no do 6 klasy no było tak, że woziłam go na piłkę, grał w piłkę, próbowaliśmy tenis, trochę w tenis, trochę też i pływania, no ale teraz no poszło to zdecydowanie bardziej w komputery wszystko i no nie chcę już sportów uprawiać. Koledzy też są tacy właśnie zajęci, że tylko no, był ministrantem, teraz już nie chce być ministrantem, trochę scoutingu, ale no też tak nie do końca to mu się podoba. Generalnie jest za chwilę 8 klasa i trzeba będzie obrać szkołę średnią i tak się zastanawiam, czy w moim przypadku na przykład jakaś szkoła średnia o profilu katolickim dla chłopców, coś takiego. Czy państwo moglibyście polecić jakieś liceum, jakieś, no nie wiem, ma zdolności językowe, ma zdolności informatyczne, no może by to rozwinąć w dobrym kierunku.
Od tego jest internet, żeby pani poszukała w swojej okolicy takiej szkoły, szkoła katolicka wpisać w wyszukiwarkę.
No na przykład coś mazowieckie okolice.
Znaczy ja w tej chwili nie mogę się tym zająć, bo
tak samo nie
jestem w trakcie audycji. Także to trzeba po prostu, choćby zresztą nawet syna, on przecież po internecie skacze, także razem z nim poszukać takiej szkoły, czemu nie? Zobaczyć, jakie są profile, co trzeba, z czego są egzaminy, jakie są potem możliwości zatrudnienia i tak dalej. Jak najbardziej uruchomić syna, no to jest też jego przyszłość. Chociaż dzieci są stawiane w trudnej sytuacji, bo ośmioklasista ma zadecydować, jak ma spędzać całe życie swoje, w jakim zawodzie, to jest trochę wcześnie.
No tak czy siak, no warto patrzeć w tym kierunku, żeby syn znalazł się w szkole katolickiej, bo bez wątpienia jednak wartości, które będzie się temu dziecku przekazywać, będą oparte na wierze na Panu Bogu i na rozwijaniu relacji z Panem Bogiem. Więc istnieje też nadzieja, że może ta szkoła i to środowisko uchroni go przed dalszym pogłębianiem się w to oderwanie od świata realnego na rzecz wirtualnego. Więc z pewnością jest to dobry kierunek.
Sam pomysł szkoły z internatem, czy to w moim przypadku, kiedy właśnie brakuje tego ojca, czy panowie, państwo byście polecali, czy bo nie wiem, no jak to w ogóle no, w takim wieku.
Lepiej, żeby pani miała, że tak powiem, częstszy kontakt z synem, nie tylko raz w tygodniu, jak będzie na weekendy wracał. Także lepiej gdzieś bliżej, żeby mógł jednak w domu mieszkać.
Mhm. On jeszcze pani potrzebuje, tym bardziej, że ojca nie ma, to tak, tym bardziej. Tak. Niech przynajmniej będzie przy pani. I pani też jest w stanie szybciej zauważyć i zareagować na coś niepokojącego, które przecież na tym etapie może się pojawić w jego życiu.
A jeszcze chciałam dopytać o tą grę Fortnite, bo oczywiście jest właśnie u nas też na tapecie ta gra Fortnite. Czy ona ma jakieś symbole okultystyczne?
Wie pani, ja nie znam tej gry. Nie znam.
Nie
przedmówca
znamy.
Powiedział, że ma, więc zakładamy, że ma.
I każda gra jest tak właśnie skonstruowana, żeby wciągała i żeby człowiek się nie zajmował tym, co otacza go, życiem realnym, w którym to życiu może zasłużyć na niebo, może nawiązywać relacje z innymi ludźmi, a życiem zupełnie oderwanym od rzeczywistości, które no, prowadzi donikąd. Donikąd. Utwierdzasz się, czy jesteś lepszy, czy jesteś gorszy, na który poziom wszedłeś, jakie tam osiągnięcia masz, ale to jest tylko budowanie pychy. Czy ksiądz jeszcze coś chce dodać?
Nie, to akurat do tego tematu już myślę, że wyczerpaliśmy, ale chciałbym teraz już kolejny podjąć, bo dostałem tutaj akurat na swoją komórkę pytanie od naszej słuchaczki, która może boi się, wstydzi zadzwonić do radia. Proszę, żebyście powiedzieli coś o problemie uzależnienia od nieczystości, szczególnie mam na myśli nieczystości w małżeństwie, pornografii, sięganiu po różnego rodzaju gadżety, formy techniki odbierające godność osobom biorącym udział w akcie małżeńskim, o uzależnieniu od seksu, które niszczy więzi i jest realnym zagrożeniem dla trwałości rodziny w dzisiejszych czasach, kiedy miłość myli się z seksem. Naprawdę bardzo wiele małżeństw się przez to rozpada.
I może do tego wrócimy później, bo już słuchaczka czeka w kolejce. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Opola.
Witam
ja
panią Teresę.
Ja chciałam takie świadectwo. Rzecz działa się 15 lat temu, kiedy zauważyłam ja, że mąż jest uzależniony od telewizji, a właściwie to polegało na tym, że oglądał wszystkie wiadomości, jak leciały. Kiedy go pytałam, no przecież już widziałeś jedne, drugie, trzecie, no to on na to, że on porównuje, co będzie w kolejnych i tak dalej, i tak dalej. No i chwała Bogu, tak się stało, że telewizor w miarę leciwy zaczął się psuć. I mówię tak wtedy, słuchaj kochany, albo ja, albo telewizor. I sobie pomyślałam tak, o ja cię nie mogę, co ja powiedziałam, a jak bierze telewizor i będzie nalegał na nowy, ale chwała Panu, nie wybrał. I od tego czasu jesteśmy bez telewizora. Córka miała wtedy 15 lat. Troszeczkę było jej tak łyso, że się tak wyrażę, tłumaczyć swoim kolegom i koleżankom, chodziła do plastyczniaka, że żyje w domu bez telewizora, ale ponieważ miała dużo zainteresowań, od małego dziecka się interesowała rzeczami różnymi, a myśmy starali się jej w tym kibicować i rozwijać te zainteresowania. I tak, dzięki Bogu, udało się. Myśmy zyskali czas dla siebie, bo się nagle okazało, że pierwsza niedziela po tym, kiedy nie ma telewizora w domu, to jest dłuższa o 3 razy niż była do tej pory, bo był czas na las, na jeszcze coś i na jeszcze coś i ciągle byliśmy razem ze sobą szczęśliwi. I powiem tak, to co ksiądz już też podkreślił, ksiądz Sławek, ważny jest przykład, ważne jest to, żeby być konsekwentnym i autentycznym. Nie mówić, nie opowiadać, tylko robić to i wtedy wszyscy widzą naokoło, że to jednak jest faktycznie autentyczne. Także audycja świetna, cudowna. Księdza Sławka znam z niedzieli, a teraz go słyszę na antenie Radia Maryja, więc tym bardziej jest mi przyjemnie i wszystkiego co dobre życzę.
Zapłać. Dziękujemy pani Zapłać? Teresu.
Ja z niedzielą nie mam nic wspólnego, ale może chodzi o nasz dziennik, bo tam regularnie coś publikuję, więc zachęcam. Szczególnie w środę. Co i może jutro się nawet coś pojawi, jakiś artykuł warto przeczytać. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, bardzo ważne i umacniające, że czasami warto też takie alternatywy stawiać, tak jak ktoś mówi, na ostrzu noża, ale jest to, myślę, bardzo potrzebne. Nie wiem, czy wrócimy do tego pytania, które...
Wrócimy do tego pytania za parę minut, dobrze? Dobrze. Chwila muzyki. Radio Maria 23.01, audycja dla małżonków i rodziców, temat współczesne uzależnienia rujnujące małżeństwo i rodzinę, ale może jeszcze zaproszę Państwa na kolejne audycje za tydzień 28 maja, współczesna medycyna, a nie płodność. Goście, doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, dietetyk, alergolog, naprotechnolog i jej mąż Tadeusz Wasilewski, lekarz specjalista, ginekolog, naprotechnolog. 4 czerwca połóg może być piękny, będzie położna pani Wola Kuśnierska i familiolodzy z Fundacji Filome, Anna i Grzegorz Powideł. 11 czerwca ABC okazywania miłości dziecku przez ojca. Leszek Podolecki prowadzi misje więzienne. Ciekawe ma spostrzeżenia, które mu przekazali właśnie osadzeni odnośnie relacji z ojcami, które przeżywali. Mamy telefon. To może księże o tym uzależnieniu.
Niestety bardzo częsty problem dzisiaj, uzależnienie od seksu i od różnego rodzaju dewiacji, bo tak to trzeba nazwać.
W
ramach małżeństwa. Tak, jest to bez wątpienia dzisiaj bardzo poważna sprawa. Wiele małżeństw przychodzi, albo przynajmniej jedna osoba z tego małżeństwa skarżyć się, że współmałżonek jest uzależniony na przykład od pornografii, od samogwałtu, albo w jakiś rodzaj nieuporządkowania w tej materii wkręcił się i przenosi go niestety na tą przestrzeń intymną i zadają pytanie, jak sobie z tym wszystkim radzić, więc owszem, jeżeli to już dotyczy małżonków, to jest sprawa bardzo skomplikowana, na pewno trzeba tutaj szczerej rozmowy, stawiania granic i wytłumaczenia małżonkowi, że mam swoją godność i to, że jestem twoją żoną czy twoim mężem, nie daje tobie przyzwolenia na wszystko, na co masz tylko ochotę, że w imię tej godności ja nie zgadzam się na to, żebyś powtarzał tutaj w sypialni te sceny, które gdzieś tam wcześniej widziałeś w filmach pornograficznych, że to mi ubliża, to mi nie daje żadnej radości, to mi nie daje żadnej przyjemności i nie wiem, czy tobie to odpowiada, że właśnie w takim stanie chcesz mnie widzieć, mnie mieć i tak dalej. Więc tutaj ta szczerość i stawianie granic jest bardzo ważna. Myślę też, że o ile ten problem, no przynajmniej tak też wynika z tej mojej praktyki duszpasterskiej, częściej dotyka mężczyzn, tak właśnie kobiety muszą zdawać sobie sprawę z tego, że dzieje się tak dlatego, ponieważ one boją się zareagować na to zło, nawet na pierwsze przejawy tego zła, że one wchodzą w jakieś kompromisy, które później nie da się opanować, a wchodzą dlatego, bo się boją. Boją się, że on odejdzie, że znajdzie sobie inną i tak dalej. Nie, tutaj trzeba bardzo poważnie postawić granice i no też dobrze byłoby jakiś rodzaj towarzyszenia duchowego przez doświadczonego kapłana, który pomoże jakoś odnaleźć się w tej materii. Ale też bardzo często powtarzam, czy nie było sygnałów przed ślubem, przed małżeństwem, że ta osoba, z którą się wiążesz, może mieć takie problemy. Okazuje się często, że miała takie problemy. Tylko jaki był problem? Że oni wzrastali do tego małżeństwa, w cudzysłowie wzrastali, w związku nieczystym, wchodząc w tego rodzaju grzechy. A tutaj doszło do pewnego rodzaju zniewolenia seksualnego, które niestety przyćmiewa zdolności poznawcze i nie pozwala dostrzec w prawdzie tego, kim jest współmałżonek, to, że ja nie mogę być szczęśliwa z osobą uzależnioną, szczególnie od tego rodzaju problemów. Dlatego tak bardzo ważna jest ta czystość przedmałżeńska. Tylko w prawdzie, w czystości, z czystym sercem mogę rozpoznać, kim jest ta druga osoba. Czy ona kocha mnie ze względu na to, kim jestem, moją osobę, moją duszę, serce i tak dalej, czy kocha tylko i wyłącznie moje ciało za usługi seksualne, które mu przed ślubem świadczę. Później niestety ten rachunek trzeba płacić. Jest to związane z olbrzymim cierpieniem. Niestety bardzo wiele rozwodów, jak pani zresztą zauważyła, wiąże się właśnie z tym, że taka osoba, która nie potrafi panować nad swoimi zmysłami, kiedy spotka się z barierami ze strony żony, no to mówi, no to sobie odejdę, pójdę sobie z inną. I rzeczywiście często tak jest. I nie daj Boże, jeżeli żona da na to przyzwolenie, żeby pogrążać się w tym złu, że no nic nie rób, tylko zostań przy mnie, bo niestety ona daje zgodę na jego potępienie. Na to się nigdy zgodzić nie można. Pamiętajmy, że zawsze granicą tego, co się dzieje w małżeństwie, ma być pytanie, czy to doprowadzi nas do nieba, czy do piekła. Jeżeli jest jakaś zgoda na coś, co wprowadza to piekło w duszę człowieka, sprowadza go na wieczne potępienie, to tutaj reakcja musi być bardzo konkretna i stanowcza.
Myślę, że też to jest odpowiedź na pytanie pani Glorii na Facebooku. Także reakcja musi być jednak zdecydowana, bo to jest sprawa zbawienia wiecznego. Nie można przykładać ręki do potępienia małżonka. Tutaj trzeba jednak, no można oczywiście poradnia małżeńska, przede wszystkim spowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam prowadzących. Z tej strony Andrzej Siławy. U mojego boku małżonka Barbara. Mamy 35 lat stażu małżeńskiego. Od 3 lat posługujemy w diecezjalnym duszpasterstwie rodzin w diecezji elbląskiej. Między innymi prowadzimy kursy przedmałżeńskie. Często słuchamy tych audycji, to naprawdę wspaniały czas, a tym razem nasuwa się nam takie stwierdzenie, że właśnie my małżonkowie, wszyscy małżonkowie, naszych wspólnych zmaganiach i o wytrwałość, i o nierozerwalność własnego związku, a także właśnie w walce z uzależnieniami. Coraz częściej szukamy porad ekspertów życia rodzinnego, psychologów, seksuologów czy psychiatrów i w zasadzie no, nie ma nic z tym złego, ale chodzi głównie o to, byśmy nie zapominali, że w naszym związku małżeńskim jest sam Chrystus i właśnie dlatego powinniśmy postawić na życie własną sakramentu małżeństwa. I teraz może nam się zadać pytanie, nasunąć, ale jak to w praktyce zrobić? Otóż to są te podpowiedzi, które tutaj w tej audycji już niejednokrotnie wybrzmiewały. Spowiedź święta, regularny wspólny udział we mszy świętej, nie tylko w niedzielę, codzienna modlitwa małżeńska, czytanie Słowa Bożego, czy w końcu też przez chociażby przynależność do wspólnot różnych i udział w rekolekcjach. Sądzimy też, że wystarczy po prostu uwierzyć w tą moc sakramentu małżeństwa i uświadomić sobie, że od dnia ślubu to nasze małżeństwo razem z Jezusem Chrystusem jest dla nas najważniejsze. Jeśli ta świadomość w nas będzie, wówczas na każdą inicjatywę, na każde wydarzenie, które ma zadziać się w naszym małżeństwie, musimy sobie po prostu zadawać pytanie, czy to będzie służyło dobru naszego małżeństwa. I jeszcze może pozwolę sobie tak króciutko odnośnie uzależnień naszych dzieci, bo tutaj też dużo czasu było poświęcone. My, dorośli, często zapominamy, że jesteśmy przykładem, że my drukujemy wiele zachowań w naszych pociechach, że nasze dzieci mamy przede wszystkim wychowywać też do powołania, a my często wychowujemy je właśnie do radzenia sobie ze współczesną elektroniką, z mass mediami, czy do innych takich spraw. A to powołanie, czyli najważniejsze, żebyśmy pokazywali swoim dzieciom, jak być dobrym, porządnym mężem i ojcem. Jeśli ten przykład będzie w nas każdego dnia przekazywany, wówczas myślę, że możemy być spokojni o przyszłość naszych dzieci.
No dziękuję, panie Andrzeju.
Wspaniałe świadectwo.
I jeszcze jeśli można, tak? Korzystając z okazji, ponieważ razem z żoną od kilku lat wiele inicjatyw w Iławie staramy się czynić i w najbliższych dniach, czyli konkretnie w ten weekend 24, 25, 26 maja, w nawiązaniu właśnie do tego, że małżonkowie dobrze by było, żeby szukali sobie jakiegoś takiego czasu typu rekolekcji czy spotkania małżeńskie. My takie rzeczy w Iławie już od kilku lat organizujemy i teraz 24, 25, 26 maja w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie rekolekcję wygłosi pan znany słuchaczem Radio Maryja, pan Mieczysław Guzewicz. To są rekolekcje, na które nie trzeba się zapisywać. Zapraszamy serdecznie małżonków nie tylko z Iławy, ale także z okolic. W piątek rozpoczynamy o godzinie 18, a w niedzielę kończymy. Na każdej niedzielnej mszy świętej będzie odnowienie ślubów małżeńskich. I jeszcze kolejna inicjatywa 9 czerwca, Marsz dla Życia i Rodziny. Piąty już w Iławie. Też zapraszamy, aby zademonstrować to, co leży nam tak na sercu, czyli wartość rodziny i wartość życia.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Potwierdzenie, że tam, gdzie jest zdrowa rodzina, zdrowa przestrzeń, tam nie ma miejsca dla szatana, który będzie niszczył dzieci uzależnieniami. Ale też niejako komentarzem też do tego, co pan mówi, będzie odpowiedź na kolejne pytanie, które otrzymałem też na komórkę. Mianowicie, jestem żoną, od wielu lat modlę się o wyjście z nałogu alkoholizmu mojego męża. Niestety ta modlitwa jest nieskuteczna. Czy mam się modlić dalej? Takie krótkie pytanie, ale myślę, że wiele osób ma z tym sam problem i od razu mi się przypomina świadectwo pewnej kobiety, kobiety, która sama ciężko chorując miała męża alkoholika, ale też ona posługiwała modlitwą wstawienniczą w pewnej wspólnocie i jej modlitwa wielu osobom autentycznie wymodliła wyjście z nałogu. Ale co ciekawe, nie mogła tego wymodlić dla własnego męża. I bardzo cierpiała z tego powodu, że jest alkoholikiem. Pytała Pana Boga, Panie Boże, dlaczego tak jest? Dla innych mogę to wymodlić, dla swojego męża nie. I kiedyś Pan Bóg dał jej odpowiedź przez inną osobę, że czasami Bóg dopuszcza i że jest w tym jakaś wielka tajemnica, że jakaś osoba nie może być tutaj na ziemi uwolniona z tego nałogu, ale to nie znaczy, że nie będzie zbawiona. Że właśnie Pan Bóg to dopuścił. Dopuści nawet to, że ona jako osoba niewinna cierpi. I przyszło wtedy jej na myśl, że jej mąż jest tak zniszczony tym wieloletnim nałogiem, że nawet gdyby przestał pić, to jednak jego wola jest tak osłabiona, że szybko wróci do tego nałogu, że on niczym nie może zapełnić tej pustki, że zniszczył sobie swoje wszelkie władze. Ale też Pan Jezus jej to pokazał, że to jej cierpienie, które ona przyjęła na siebie, trwając przy mężu, modląc się za niego, cierpiąc za niego, ono będzie kiedyś kluczem do nieba dla niego i też myślę dla niej. I ta myśl, światło od Pana Boga, było dla niej wielką pociechą, nadzieją, że to, co dzieje się w ich małżeństwie nawet teraz, nie wymyka się Bożej kontroli. Pan Bóg dał jej światło na to, że ona ma się dalej modlić za tego męża i w jego imieniu ma wyrzekać się grzechu, zła i nałogu. Czy to jest możliwe, żeby w jego imieniu, w imieniu współmałżonka wyrzekać się grzechu? Tak, bo to jest wielka tajemnica jedności małżeńskiej, sakramentu małżeństwa, ofiarowania własnej modlitwy i cierpienia za inną osobę. I w ten sposób najbardziej jednoczymy się z Panem Jezusem. Najbardziej Go przypominamy, kiedy potrafimy oddać swoje życie za tych, których kochamy. Tak więc Pan Bóg zsyła wielkie łaski na osoby, które trwają, cierpią i modlą się przy uzależnionej osobie. I gdy nie oczekują, że taka osoba za wszelką cenę musi być uzdrowiona, kiedy potrafią Panu Bogu zaufać. I pamiętajmy, Pan Bóg uzdrawia, Pan Bóg uwalnia. On decyduje, kiedy, jak i czy w ogóle dana osoba będzie uzdrowiona. A my to, co mamy pamiętać, to, że małżonek ma ogromną moc wstawienniczą i warto o tym pamiętać i nie wolno w to wątpić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Józef z parafii Żydowo koło Rokietnicy. Pozdrawiam księdza Sławka. On głosił na rekolekcję też.
Mile wspominam, pozdrawiam szczególnie księdza Frowoszcza.
Tak, że Tomek odchodzi od nas, no ale tak już musi być. Ja tylko dałem takie świadectwo, my nie mamy 7 lat telewizora, gdzie po prostu telewizor to jest narkotyk dla mnie, gdzie obserwuję innych ludzi, ale u nas nie ma. Stół łączy, jak ja tu mówię, obiad łączy, czy po prostu modlitwy wspólne, jeździmy na rekolekcje, syn chodzi też pieszo do Częstochowy, myśmy kiedyś chodzili i należeliśmy do kościoła domowego, teraz wchodzimy w rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej i naprawdę telewizory bardzo niszczą rodziny, widzę, bo po prostu jeśli mówię komuś, wyłącz telewizor na tydzień, to bardzo wielkie zdziwienie. Mówi to przy wiadomości. Trzeba, ja mówię, wiadomości można wszędzie znaleźć, w dobrej gazecie i w Radiu Maryja, w Radiu Emaus. Ale też rodzicom radzę dużo z dziećmi czasu poświęcać. Jest taka piękna gra z kościoła domowego Ola Sulej z Warszawy, Pytaki. Tam są tak piękne pytania, można grać tam 5 osób i na przykład dziecko wylosuje pytanie, że co by zmieniło na przykład w swoim pokoju i rodzice są zaskoczeni takimi pytaniami, bo dziecko ma bardzo małą zmianę by chciało, a nigdy się nie dopowie, a gra bardzo też pomaga w takich rzeczach, czy gdzie na wakacje wylosuje na przykład by chciało jechać i to jest ważne, ale ksiądz biskup Zawitkowski jest też takim naszym przyjacielem, powiedział zawsze: nie wpychaj dzieci do, żeby mówiły tam paciorek czy coś. Myśmy się modlili. Dominik miał tam 3 latka. Bawił się tym różańcem. Nieraz się tam włączył z jedną, ale po prostu my musimy dać przykład jako rodzice. My musimy uklęknąć, my musimy modlić się. Dziecko musi widzieć. Dziecko nie można wypychać na siłę do kościoła, tylko musimy my dać przykład. I ja się cieszę, bo syn jest ministrantem i też miał tam problemy takie, ale no, modlitwa nasza i jego otwarcie się też na nas, to co myśmy mówili, przekazali, przyszło wielkie zmiany, gry miał, powyrzucał to wszystko i też tak jak tu ojciec Sławek zawsze mówił, że że po prostu telewizja i bajki za dużo. Kiedyś tu u nas miało nawet w Żydowie w parafii takie w sobotę nabożeństwo, zaś uzdrowienie rodziny bo, sakramentem. Także no mówię rodzicom, telewizja bardzo psuje, bardzo naprawdę psuje, widzę to w rodzinie i te bajki po 5, 8, 10 godzin nawet w soboty. I to są bajki, które naprawdę, ja nie umiem komputera, bo dużo też korzystam z tych Piotra Glasa, właśnie teraz niedawno oglądałem też i ksiądz Sławek też z nim współpracuje, są tam przepiękne rzeczy, z których tak, można naprawdę dużo
tak jest, panie Józef, jest masę wspaniałych, dobrych rzeczy, tylko trzeba się rozejrzeć, a nie iść na łatwiznę, bo dziecko akurat tego chce, co mają koledzy, koleżanki, bo nie chce się wyróżniać, a tymczasem tak. Właśnie chrześcijanin ma się różnić od środowiska tym, że kocha Pana Boga, że kocha swoich rodziców, że jest posłusznym przykazaniom i prawom, które obowiązują. Także nie można dziecku na to pozwalać. Dziękujemy panie Józefie. I jeszcze tutaj jedna uwaga na Facebooku. Pani Dorota pisze, że nie zgadza się z tym, że uzależnienie męża od pornografii to wina żony. Ksiądz czegoś takiego nie powiedział.
No nie powiedział i dlatego też modliliśmy się na początku, żeby słuchacze zrozumieli dokładnie to, co mamy na myśli. Może rzeczywiście gdzieś jakiś skrót nastąpił i tak sobie myślę, że może chodzi o to, że widzi pani, ja powiedziałam, że wina jest wtedy, kiedy przed ślubem zamiast trwać w czystości, no doszło do nieczystości, bo to dało przyzwolenie na to dalsze zło w małżeństwie. I wtedy wina jest obojga. Wina jest obojga przed ślubem, prawda? Tak więc to nie jest tak, że jak ktoś jest uzależniony od pornografii w małżeństwie, że to jest wina żony, na pewno tak dzisiaj nie powiedzieli.
Że cokolwiek mąż ma za uszami, to jest wina żony.
Tak, tego nie powiedzieli.
Nie wolno tak. Oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie księdza i dzisiejszego gościa szanownego i pana Leszka prowadzącego.
Również
ja, przede wszystkim to bardzo ucieszył mnie telefon ojca, który potrafi znaleźć czas dla swojego dziecka, fajnie spędza czas z tym dzieckiem, potrafi się z nim bawić i rozumie, jak to jest bardzo ważne, bo przecież to no dla dziecka co najlepszego. No, najlepsze to ta miłość od rodziców i ten czas poświęcony, bo to właśnie najbardziej buduje to dziecko i to jest dla jego rozwoju najważniejsze. A ten czas przecież dzieciństwa jest ograniczony i każda godzina stracona już nigdy się nie wróci. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Ale dzwonię, żeby króciutko powiedzieć o jednym takim sposobie, bo to wszystko dotyczy już dzieci, które ktoś tam kiedyś, taki rodzic może nie zawsze rozważny, wpadł na pomysł, żeby uszczęśliwić tym smartfonem, oby w jak najpóźniejszym dzieciństwie, jeżeli już w ogóle, ale jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko naprawdę osiągnęło jakiś taki prawdziwy, najlepszy z możliwych sposobów i rozwoju, to myślę, że tym najlepszym sposobem jest, jeżeli od małego dziecka będziemy mu czytać bajki, dobre bajki, najlepiej polskich autorów. Później to dziecko samo, normalne dziecko samo się później wciąga w czytanie i samo lubi czytać. I teraz o co tu chodzi? To nie chodzi o to, żeby to dziecko w kółko cały czas tylko czytało książki, ale takie dziecko ma prawdziwie, naprawdę rozwiniętą dobrze wyobraźnię, czyli jest kreatywne, a zatem potrafi sobie zawsze znaleźć jakieś zajęcie ciekawe i nie musi to być później jakaś gra czy kontakt z internetem, bo normalnie rozwijające się dziecko po prostu wynajduje sobie w kółko jakieś inne zajęcia, bo młody człowiek, jak wszyscy wiemy z naszego przecież dzieciństwa, szuka w kółko czegoś nowego. On nie lubi czegoś, że w kółko jest coś to samo i to samo.
Tak, i to rozwija się słownictwo, przecież tak, zasób słów.
Tak, no oczywiście, ale to już w ogóle przy okazji, że język, że to jest potem ta nasza przecież inteligencja, której nam tak brakuje, tych najbardziej, prawda, inteligentnych ludzi. No bo przecież nasza inteligencja, co tu dużo mówiąc, no, została zdziesiątkowana w czasie II wojny światowej, ale to też osobny temat. Natomiast jak mówię, dziecko, które czyta, to jest dziecko właśnie to kreatywne, a przecież teraz właśnie w firmach najbardziej cenieni są ludzie kreatywni, więc ma i automatycznie zapewnione później życie szczęśliwe jako dorosły, dlatego że no, na pewno będzie miał te lepsze stanowiska, będzie czuł się spełniony w życiu, ale przede wszystkim, tak jak mówię, jeśli nawet później rodzic nie będzie miał czasu, bo zawsze mogą być jakieś sytuacje, czy nawet ten wyjeżdżający akurat musi iść za granicę przykładowo, no to dziecko naprawdę będzie sobie znajdować jakieś
tak,
pożyteczne
jest, panie
Leszku, zajęcia.
Ma pan tak? rację, wszystko, co pan mówi, dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo. Zbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego tą audycję.
No jestem ojcem prowadzącym, ojcem rodziny. Nie, akurat nie duchownym. Od początku, od 27 lat. Kogo witamy i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa.
Witam panie Zbigniewie.
Serdecznie pozdrawiam prowadzących tą audycję, jak bardzo ważną. Tutaj był taki moment, kiedy poruszano był problem alkoholizmu. Jak wpływa na uzależnienie nie tylko dorosły, ale i dzieci tak samo. Trzeba pamiętać, że Hitler planował w Polsce 7 litrów na głowę i mówi, że sobie poradzi z całym narodem. W tej chwili mamy 12 litrów na głowę. Mamy sklepy, które 24 godziny na dobę sprzedają alkohol. Tutaj w tym wypadku jest dużo do zrobienia, bo jednak bodźce, które, jak wiem z literatury i z obserwacji, że człowiek uzależniony potrafi rozbić nawet futrynę i kupić, wziąć alkohol. To jest tak potężne uzależnienie.
No, bo też mówiliśmy z niewolenia.
Narkotyki. To bardzo wpływa rozbicie rodziny, ale i młodzieży niestety. To są przeróżne, tu nie można było wymieniać, przeróżne narkotyki i tak dalej, słabsze, mocniejsze, ale to jest problem, uważam, bardzo ważny, zasadniczy. To szatan, jeżeli kogo chce pokonać, to odbiera mu rozum właśnie przy pomocy różnych właśnie narkotyków i tak dalej. Bardzo dziękuję za tą audycję. Bardzo potrzebna jest w dzisiejszych czasach takiego zniewolenia różnymi bardzo niekorzystnymi działaniami, bodźcami różnymi. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Zbyszku, dziękuję. Ksiądz?
Też odpowiem na pytanie, które tutaj do mnie przyszło. Mianowicie jestem w małżeństwie od wielu lat. Zmagam się z alkoholizmem mojego męża, który niestety jest przemocowcem. Przez niego cierpię ja, cierpią moje dzieci. Rozważam rozwód, co powinnam uczynić. Tam jeszcze jest dalsza część tej wiadomości, no i między innymi ta pani pisze, że przecież Kościół nakazuje zostać i trwać na dobre i na złe. Tak, to prawda, tylko że Kościół zawsze też stwarza pewną możliwość, z której też czasem trzeba skorzystać, mianowicie separacji, szczególnie jeżeli dochodzi do przemocy albo do generowania jakiejś formy niebezpieczeństwa dla tej rodziny. Na przykład dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, gdzie pojawił się problem hazardu, uzależnienia od hazardu i generowanych w tej materii długów. Tak, trzeba modlić się za tego współmałżonka, trzeba mu pomagać, wspierać, ale też jest pewien moment, kiedy trzeba pomyśleć o zbawieniu swojej duszy i zbawieniu duszy dzieci, bo tkwienie w tej patologii zło, szczególnie jeżeli tam dochodzi do przemocy, nie będzie dobre ani dla pani, ani dla dzieci, bo to generuje taką przestrzeń, którą ja nazywam bagnem, że jak mąż jest utopiony, to pani się w tym utopi i dzieci, że to dojdzie właśnie do takiej sytuacji, w której, nie wiem, pani może zacząć kraść, na przykład, żeby zdobyć pieniądze na te długi, które mąż tworzy, albo może jeszcze coś innego dojść, na przykład dzieci widząc tą przemoc między panią a mężem, same zaczną w taką przemoc wchodzić względem siebie samych albo rówieśników. Jak powiedziałem, to może doprowadzić do piekła i jest możliwość separacji. Może pani wtedy modlić się za współmałżonka na odległość. To może być separacja czasowa, może być takim bardzo konkretnym momentem otrzeźwienia dla męża, kiedy on pozostanie sam ze swoimi problemami. I to, co jest ważne, żeby pani trwała wtedy w czystości. No nie ma jednak przyzwolenia na to, żeby pani znalazła sobie kogoś innego, jakiegoś pocieszyciela. ale pamiętać o tym sakramencie małżeństwa i o tym, co mówiłem kwadrans wcześniej. Jest wielka moc wstawiennictwa za współmałżonkę. Kiedy Pani się za niego modli, choćby na zewnątrz niewiele się zmieniało, dla wieczności ma to znaczenie i Pani modlitwa i też cierpienie wynikające z tego, że Pani musiała się wyprowadzić od męża, czy żyć sama, sama radzić sobie z dziećmi, ono może być w cudzysłowie kartą przetargową za jego duszę i on ma szansę się zbawić.
Księże, 3 minutki jeszcze zostały. Co by jeszcze ksiądz chciał powiedzieć? Dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie głosy. Dziękujemy pani Magdalenie, która pisze: audycje dla małżonków, rodziców są lekarstwem na wszelkie zranienia w rodzinie. Odkąd słuchamy, wszystko zmienia się na lepsze. Bóg zapłać księdzu za kanał na YouTubie i pracę księdza.
Tak, ten kanał nazywa się RCTV, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany treściami, które tam są umieszczone, to zapraszam, warto wpisać to w wyszukiwarkę YouTube'a i tam jest mnóstwo, kilkaset bardzo wartościowych konferencji. Myślę też, że dzisiejsza audycja też się tam pojawi i warto też tymi materiałami dzielić się z innymi, bo widzimy, że tutaj dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest walka o każdą duszę i to, co możemy zrobić, a możemy naprawdę dużo, to starajmy się dla umocnienia własnej wiary, umocnienia w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą, idąc pod prąd, że tak jak tutaj wiele razy dzisiaj wybrzmiało, że ja robię tak, ale wszyscy dookoła mówią mi, mam robić inaczej, robisz źle, nie bać się tego. No niestety w takich czasach żyjemy i tak też trzeba będzie wychowywać dzieci, że nie będziecie miały wszystko to, co jest modne. No z wielu rzeczy my jako rodzina rezygnujemy, ale dlaczego? Bo wierzymy, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg, że naszym celem jest niebo i dobrze jest umieć zrezygnować z jakichś tam przyjemności na ziemi w imię tych niekończących się radości w niebie, w imię naszej miłości do Jezusa Chrystusa. I na koniec bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za uważne wysłuchanie tej audycji. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które dzwoniły, które może próbowały się dodzwonić, niestety im się nie udało. Dziękujemy także wszystkim osobom, które się modliły w czasie tej audycji. No i też tym, którzy podjęli jakieś bardzo konkretne postanowienia pod wpływem tych treści. Niech Was Pan Bóg w tym wszystkim umacnia i obyśmy się wszyscy kiedyś spotkali w niebie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Sławomir Kostrzewa był naszym gościem.